prawie publicznym, obywatelem, na pani skarbnik, na pani sekretarz. Witam wszystkich kierowników naszych jednostek organizacyjnych miasta, witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym posiedzeniu socjalnym. Proszę Państwa, do Rady wpłynęły dwa projekty uchwał.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Urzędnicy, Dyrektorzy, Naczelnicy, Prezesi, Kierownicy. Bardzo dobrze, że dzisiaj tu jesteście, bo po pierwsze chciałbym, żebyście Państwo uczestniczyli w trakcie absolutorium wysłuchania mojego sprawozdania, bo jest to część Waszej również pracy, za którą będę chciał serdecznie podziękować. Ale w tym momencie mam też doskonałą okazję, żeby podziękować Państwu i dobrze do tego tradycja, że przed każdą sesją komuś tam dziękujemy. A ja dzisiaj chciałbym podziękować Państwu za to, że odebrałem dzisiaj taką nagrodę z rąk marszałka województwa śląskiego, taką nagrodę, która była wyróżnieniem za najlepiej, tak powiem, najbardziej zaangażowaną gminę w organizacji inwestycji, za gminę, która była najlepiej przygotowana, która to przeprowadziła w sposób perfekcyjny. No i marszałek był bardzo zadowolony. Takie wyróżnienia były dwa. Jedno dla nas jako to najważniejsze. I również Katowice uzyskały takie wyróżnienie jako też miasto, które spisało się bardzo dobrze. Ja też przy okazji powiem, że wyróżnienie tym albumem uzyskał także pan Jan Powałka, którego dzisiaj zapomniałem zaprosić, ale on był na tym najważniejszych uroczystościach i odebrał tą nagrodę jako ta osoba, która bezpośrednio nadzorowała przygotowanie całej inwestycji. Proszę Państwa, to była jedna z największych imprez, jaką nasze miasto organizowało. Impreza, która miała charakter ponadregionalny. Przyjechało do nas łącznie kilka tysięcy ludzi z różnych okolic naszego województwa, także dużo mieszkańców Śląska, którzy być może po raz pierwszy oglądali nasze miasto. I przeprowadzona przez nas inwestycja pokazała, że jesteśmy miastem, które potrafi perfekcyjnie przygotować imprezę, że mamy wiele do pokazania, że mamy wspaniałe obiekty i wiem, że przygotowanie tej inwestycji kosztowało ogromnie wiele sił wszystkich Państwa, bo pokazaliśmy tutaj, od razu powiem, nawiążę do obecnych rozgrywek mistrzowskich piłkarskich, że stanowimy drużynę, która jak trzeba potrafi się wspólnie razem sprężyć i wspierając się wzajemnie przygotować na wysokim poziomie całą imprezę. Także serdecznie dziękuję Muzeum Saturn i Galerii i panu Janowi Powałce, MZPK, ZBK, ZIK-owi i wszystkim, a proszę Państwa, dziesiątkom wolontariuszy, którzy uczestniczyli w organizacji tej imprezy. Tutaj również komendanta Straży Miejskiej, który perfekcyjnie przygotował sprawy związane z posłaniem samochodów, zabezpieczenie miejsc dla wszystkich. Także nie ma się do czego przyczepić. Mam nadzieję, że Państwo również tak oceniają, że byliście na tej imprezie i również cieszyliście się z tego, że wszystko tak pięknie wyszło. Serdecznie bardzo dziękuję. No i ta nagroda oczywiście to nie nagroda dla mnie, tylko dla nas wszystkich za to, że potrafiliśmy w tak wspaniały sposób promować nasze miasto. I proszę Państwa, to nie wszystko, bo dziękuję za wiele innych imprez jeszcze. Się cofnę do festiwalu Ave Maria, który był przeprowadzany również na bardzo wysokim poziomie, przy bardzo dużej frekwencji. Też kosztował wiele wysiłku. Również wszystkim Państwu dziękuję za to, dla tych wszystkich, którzy włożyli jakąś pracę i wysiłek w organizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję za Dzień Dziecka, który był przeprowadzony, jak to byłem na Europie, nie miałem okazji sam w tym uczestniczyć, ale wiem, że również przeprowadzono to perfekcyjnie. A nade wszystko dziękuję za to, że kilka tysięcy, albo może nawet kilkanaście tysięcy mieszkańców naszego miasta, naszego regionu bawiło się podczas ostatniego weekendu, w czasie Dni Przedaci, które przez wszystkich są oceniane jako jedne z lepszych w historii, jako takie, które ściągnęły bardzo dużą, dawno nie było na pewno nagrodą tylu mieszkańców naszych i sąsiednich gmin. Tu również serdeczne podziękowania dla wszystkich służb, bo tutaj także każda niemalże jednostka wniosła jakąś pracę w organizacji tego przedsięwzięcia, także też korzystając z okazji, w obecności radnych naszego miasta, wszystkim służbom bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Oczywiście dziękuję również radnym za to, że pozwolili nam ten budżet tak przygotować, żebyśmy mogli tą ofertę przedstawić, a także uczestniczyli w poszczególnych dniach. Tam radny przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawet jeździł na samochodzika, jak powiedziałem, także też się cieszył z tego pobytu. Także wszystkim Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oczywiście dziękuję tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Wydział Promocji Miasta, który potrafił rozreklamować. No a oczywiście wszystkim tym kieruje pani burmistrza Azamiła, no, której należą się mamy do praski za to, że...
na wydatkowanie środków. Natomiast jeżeli chodzi o nagrody tego typu, jak nagrody dla policjantów, jest to wyłącznie kompetencja Rady Miasta i ja mogę takie nagrody przyznać, o ile Państwo się zgodzą. No i oczywiście wnioskuję o to, żeby taką zgodę wyrazić. Jest to chyba 6 nagród po 1000 zł, a więc nie jakieś nadzwyczajnie wielkie. No i te nagrody wręczę podczas Dnia Policji, na które zostałem zaproszony i w imieniu Państwa wręczę tym wyróżnionym policjantom. Jeżeli oczywiście będzie zgodę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z tym, że musimy przegłosować, proszę o połączenie urządzeń do głosowania i poddaję pod głosowanie projekt o numerze 89 w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Przeraźni. Kto z Państwa jest za tym, aby ten projekt znalazł się w porządku? Bardzo proszę, głosujemy. Pan Marian, tutaj bardzo proszę. Dziękuję.
17 głosów za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał.
do przegłosowania do porządku obrad. To jest projekt nr 90 w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w mieście. Bardzo proszę, głosujemy. Pan Włodzimierz Jaros. Dziękuję. 18 za. Nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Nie ma głosu. Proszę Państwa, czy Państwo radni macie jakieś propozycje do zmiany porządku obrad? Bardzo proszę o zgłaszanie ewentualne. Nie widzę.
Pani Przewodnicząca, to jeszcze nie do porządku, ale przepraszam, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Przed Państwem leżą książki, to najnowsze dzieło, które zostało wydane przy współpracy Muzeum Saturn. Reprezentatywna mikroskala rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie Monte Cassino. Muzeum Saturn kilka lat temu podjęło temat do zbadania ilu mieszkańców Czeladzi, bo okazało, że tacy są. No, walczyło pod Monte Cassino, ginęło i mieszkało tutaj, potem przeżyło. Było to inspiracją dla pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, żeby tym tematem się zająć, teraz mówiąc mieszkańców Czeladzi również, którzy są autorami tego dzieła i współautorami są jeszcze inni tutaj działający na naszym mieście ludzie, między innymi w muzeum. Także chcieliśmy Państwu przekazać tą książkę i byście Państwo z nią zapoznali się. Jest to, nie wiem, Pani Dyrektor pewno wie, które to już dzieło wydane przez muzeum, ale było tych kilkanaście książek, to jest kolejna. Mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trzeci punkt porządku obrad, rozpatrzenie złożonych uwag do protokołu poprzedniej sesji. Czy Państwo radni macie uwagi, propozycje zmian do protokołu sesji dnia 17 marca 2016 roku? Widzę. Są uwagi do protokołu z sesji dnia 28 kwietnia 2016 roku? Nie ma. I czy są uwagi do protokołu z sesji 19 maja 2016 roku? Kolejny punkt porządku obrad, punkt 4a. Informacja burmistrza z okresu międzysesyjnego. Takie materiały Państwo otrzymają. Czy są pytania z tego materiału? Bardzo proszę. Kolejny punkt 4b. Sprawozdanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w 2015 roku. Czy ktoś z Państwa będzie wprowadzał materiał, był przekazany na komisję? Pytanie do przedstawicieli urzędu. Ktoś będzie wprowadzał ten materiał?
Jeżeli jest taka potrzeba, to...
Czasami to jest przygotowane i nie chciałabym po prostu pominąć, że ktoś się przygotował, mieliśmy taką sytuację z tym miejscem ośrodkiem pomocy społecznej. Pani dyrektor była przygotowana. Nie ma takiej potrzeby. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału? Państwa, punkt 5, potrzebny punkt, ocena wykonania budżetu za 2015 rok, absolutorium dla burmistrza za 2015 rok. W tym punkcie, punkt 5.1, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia i wnioski samorządu terytorialnego miasta Czeladzi za 2015 rok. Tutaj pan burmistrz będzie wprowadzał. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Urzędnicy, jak powiedziałem, są naczelnicy, kierownicy, prezesi, dyrektorzy, cieszę, że Państwo przyjęli moje zaproszenie. Wiem, że dzisiaj jest ciężko tutaj wytrzymać, bo klimatyzacja słaba, ale myślę, że omówienie budżetu bez Państwa byłoby niepewne i myślę, że jeżeli jesteśmy jedną drużyną, to jeżeli jest dobrze, to będziemy się dzisiaj wspólnie cieszyli, jeżeli jest niedobrze, to wspólnie martwili, ale mam nadzieję, że dzisiaj raczej będziemy się cieszyli. Także cieszę, że Państwo jesteście dzisiaj ze mną i witam również wszystkich mieszkańców, którzy przybyli na dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta. Szanowni Państwo, wiem, że przyjęcie absolutorium zgodnie z przepisami to jest właściwie skwitowanie budżetu. Czy jest on zrealizowany, czy nie, ale z własnego doświadczenia wiem, że jest to również ocena działalności burmistrza, działalności całego miasta, realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Także jest to zagadnienie, które radni na ogół oceniają znacznie szerzej niż tylko słupki, które wynikają z realizacji danego budżetu. Dlatego chciałbym poszerzyć tą informację o parę takich słów wstępnych. Przede wszystkim 8 grudnia 2014 roku tu na tej sali po zaprzysiężeniu, niemalże w tym gronie, bo większość Państwa było w tym dniu tutaj na tej sali, deklarowałem, że to miasto po kilku latach słabych, kilku latach, kiedy w tym mieście nic się nie udawało, kiedy inwestorzy omijali nas z daleka, kiedy brakowało czasami na wypłaty. W mieście, w którym bardzo się ciężko pracowało pani skarbnik, która nie mając żadnej tajemnicy zdrowiem wręcz przypłaciła te problemy, które wynikały z bieżącej realizacji tego budżetu. Przejąłem miasto, któremu Regionalna Izba Obrachunkowa przygotowała budżet na 2014 rok. To już jest takim elementem wskazującym, że w tym mieście źle się bardzo dzieje. Proszę Państwa, wtedy 8 grudnia mówiłem, że tak nie musi być, że to jest miasto, które ma perspektywy, to jest miasto, które ma wiele atutów, to jest miasto, które ma wspaniałych urzędników i przy zgodnej współpracy jesteśmy w stanie zmienić tę tendencję i stworzyć znowu miasto, które jest pełne nadziei na szybki, dynamiczny rozwój. Zaproponowałem przyjęcie programu, który wspólnie z Radzką Inicjatywą Samorządową przygotowaliśmy przy współpracy z mieszkańcami. Niezwykle ambitnego programu, który przewidywał wydatki inwestycyjne na przestrzeni 6 lat na kwotę około 80 milionów złotych, a teraz już wiem, że to będzie grubo ponad 100 milionów złotych. Tak to wynika z naszych tych koncepcji, które pojawiają się w międzyczasie, a my chcemy z nich skorzystać. Zapowiadałem, że jesteśmy w stanie wypracować znaczną część tych dochodów własnych, bo planujemy, że około 60% z tej kwoty, załóżmy około 100 milionów złotych, będzie pochodziło z dotacji z różnych źródeł, z Unii Europejskiej, z ministerstw, z różnych środków pomocowych, a około 40 milionów musimy wygenerować z własnych dochodów. Proszę Państwa, ogromnie się cieszę, że wtedy niemal w ciemno Rada Miasta w naszej większości utworzyła koalicję, która wspierała mnie w tych działaniach, wierząc, że to wszystko jest możliwe. I dzisiaj, proszę Państwa, po roku czasu pełnej kadencji, pełnej realizacji roku budżetowego przyszedł czas na to, żeby się rozliczyć z tych wszystkich moich planów i założeń, czy one były możliwe, czy były realne, czy też może to były mrzonki, których nie dałoby się wykonać, bo nie było rzeczywiście szans. A startowaliśmy, jeżeli chodzi już o stricte finansowe sprawy, w bardzo trudnym momencie. W momencie, kiedy na ubiegły rok, jak również na ten rok, przypadły największe spłaty zobowiązań z tytułu spłaty kredytów. W ubiegłym roku musieliśmy spłacić ponad 6 300 000, chyba jedna z wyższych kwot spłaty kredytów za ubiegłe lata, plus 1 000 000 złotych odsetek, to około 7 000 000 złotych musieliśmy przeznaczyć na spłatę tylko kredytów z ubiegłych lat. I gdyby to było wszystko, to byłoby ok, bo trzeba spłacać. Tamte kredyty były wykorzystane na inwestycje jak najbardziej potrzebne, także tutaj nie ma dyskusji. Tyle tylko, że pani burmistrz poprzednia, moja poprzedniczka, pewną część składu tych kredytów przesunęła z lat poprzedniej kadencji na obecną kadencję i podwyższyła nieco składę tych kredytów, co szczególnie dodatkowo nam uruchomiło zadanie. Ale, proszę Państwa, okazało się, co też Państwo w większości już wiecie, ale no niestety teraz przyjmujemy budżet, czy absolutorium przyjmujemy w czerwcu, pewne rzeczy już są jasne i wiadome, ale przypomnę, że to nie było wszystko, bo gdyby było wszystko, to był biedny. Okazało się, że mamy mnóstwo zobowiązań wymagalnych i prawie wymagalnych. Wymagalnych było około 2,5 miliona złotych. Tyle mieliśmy zobowiązań wobec własnych jednostek, wobec własnej spółki. ZWS-u i ZPK. Spłaciliśmy wszystko. Było zobowiązań ponad 2,5 miliona złotych, które nie były wymagalnymi, tylko dlatego, że w poprzedniej kadencji w związku z różnymi brakami finansowymi pani burmistrz znalazła takie wyjście, że odwoływała się przed płatnościami do sądu i sprawy się przedłużały w czasie, jedno odwołanie, drugie kasacja, no ale to się skończyło. No i w 2015 roku musieliśmy wszystkie te zobowiązania pospłacać. No niektóre już niestety w znacznie większej wysokości, jak chociażby spłata takiego zobowiązania z tytułu zwrotu części środków, które zyskaliśmy na gospodarczą bramę Śląską, musieliśmy zwrócić prawie 600 tysięcy złotych. Pani burmistrz się odwoływała, rada, pamiętam, zabezpieczyła te środki, odwoływała się do sądu i czeka we wszystkich instancjach, a my musimy spłacić 1 000 000 złotych. I też merytuję, że wszystkie te zobowiązania spłaciliśmy. Łącznie spłaciliśmy 2,5 miliona wymagalnych i ponad 2,5 miliona tych teoretycznie niewymagalnych, które stały się wymagalne w 2015 roku. A więc łącznie, proszę Państwa, 12 milionów pochłonęły zabezpieczenia tylko tych wydatków, które wynikały z tytułu poprzedniej działalności. Proszę Państwa, gdybyśmy założyli, że musimy poradzić sobie własnym budżetem, środkami własnego budżetu, to praktycznie rok 2015 musiałby być bezinwestycyjny. Po prostu pospłacalibyśmy wszystko, wyszlibyśmy na zero, tyle tylko, że mieszkańcy zobaczyliby, że dalej się nic nie dzieje, że w tym mieście dalej nic nie można, nie ma żadnych zmian. Od razu uznaliby, że te wszystkie moje słowa, a także słowa wspierających mnie radnych, to są słowa mrzonych. Dlatego musieliśmy przygotować plan uzdrowienia finansów naszego miasta. I były trzy takie metody, którymi mogliśmy to wykonać. Po pierwsze, zdynamizować działalność inwestycyjną, czyli szukać inwestorów, przywrócić wiarygodność temu miastu, że tu można robić dobre inwestycje, że tu można rozwijać przedsiębiorstwa, no i żebyśmy mogli sprzedać nieruchomości, których mamy pod dostatkiem i to świetnie uruchomione, to jest nasz wielki atut, a przez kilka lat to się nie udawało. Drugi element to zrolowanie, czyli sublokacja, jaką chcieliśmy przeprowadzić, czyli część tych zobowiązań spłaty zadłużeń chcieliśmy przesunąć na lata następne, żeby ulżyć nieco budżetowi. I trzeci element, który jest możliwy do wykonania, jeżeli budżet jest na odpowiednio wysokim poziomie, czyli zaciągnięcia kredytów jak najbardziej opłacalnych. I udało się, proszę Państwa, pozyskaliśmy środki z Jessica, około 5 milionów złotych, które pozwoliły sfinansować jedną z najważniejszych inwestycji przy minimalnym obciążeniu finansowym, jeżeli chodzi o odsetki. I emitowaliśmy za Państwa zgodą obligacje w kwocie 7 400 000 złotych w ubiegłym roku. Proszę Państwa, ponieważ planowaliśmy w 2015 roku wydatki na poziomie około 20 milionów złotych, licząc, że już będą rozstrzygnięte pierwsze konkursy, okazało się, że te konkursy unijne nie zostały wykorzystane, a te środki z obligacji chcemy przede wszystkim, żeby były zabezpieczeniem tych inwestycji, które wynikają z dotacji unijnych. Więc dlatego 7 400 000, czyli cała ta kwota, którą mieliśmy z obligacji, przeszła na następny rok. Nie wykorzystaliśmy niemal ani złotówki z tych środków. One wzmocniły budżet tegoroczny, no i czekają na te wspomniane inwestycje unijne. Proszę Państwa, z tych trzech elementów wykonaliśmy dwa. Nie wykonaliśmy sublokacji, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa, obawiając się o to, jak finansowo stoi gmina, nie zgodziła się, zresztą zakwestionowała, jak się później okazało, niezgodnie z prawem, ponieważ myśmy się odwoływali i sąd nam wskazał, w jaki sposób to możemy zrobić, ale odstąpiliśmy od subrogacji, uznaliśmy, że poradzimy sobie bez tego. Kolejny sposób, podniesienie dochodów miasta, co się udało, o tym będę za chwileczkę mówił, prezentując wszystkie wskaźniki. No i pozyskaliśmy te środki, jak już wspomniałem, z Rzeszyki 5 milionów i 7 milionów 400 z emisji obligacji miejskich. I proszę Państwa, dzięki temu mogliśmy w ubiegłym roku wykonać wszystkie zdecydowaną większość zaplanowanych inwestycji i myślę, że udało się przekonać mieszkańców, że rzeczywiście w tym mieście może być inaczej, może być lepiej, może to miasto się znowu na nowo rozwijać, ponieważ inwestorzy wrócili, a wszystko dzięki temu, że udało nam się stworzyć tutaj zgodną atmosferę i jak mówię, ten wózek wspólnie ciągnąć w jedną stronę. Dziękował będę na koniec, ale już cieszę się, że Państwo mi wtedy zaufali i rzeczywiście dzisiaj mogę z podniesioną głową mówić, że zrealizowaliśmy to, co zamierzaliśmy, a chcemy zrealizować jeszcze więcej niż zaplanowanie to na początku. Teraz proszę Państwa, po tych słowach wstępu chciałbym przystąpić do analizy tych wszystkich wskaźników, które zwyczajowo w każdym roku przy akwarytorium przedstawiamy. I zacznę od wskaźników, które są najgorsze, które są najbardziej niepokojące, które powinny być przedmiotem naszej troski i działań wszelakich, żebyśmy ten proces zatrzymali. Ale proszę Państwa, liczba mieszkańców miasta ogółem w latach 2006-2015, bo tak przyjęliśmy, proszę Państwa, do porównania dwie poprzednie kadencje w stosunku do roku 2015. Tak będą porównania wszystkich tych wskaźników, które będziemy Państwu przedstawiać. No jak Państwo widzą, z roku na rok liczba mieszkańców maleje i jeszcze raz podkreślam, to jest przedmiot naszej największej troski. Główna przyczyna to jest zmniejszenie ilości, to jest demografia. Taki przykład, w jednym miesiącu w marcu 44 osoby zmarły, a 16 tylko się urodziło. To już daje wskaźnik, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę urodzin. No i to oczywiście musimy wzmocnić politykę rodzinną w naszym mieście, mieszkaniową i wiele innych, żeby ten proces zahamować. Jest to jedno z najważniejszych zadań, które zresztą zostało uwzględnione w strategii rozwoju miasta, o której dzisiaj będziemy wspominać. Proszę Państwa, kolejne wykresy wyglądają już nieco bardziej optymistycznie. Jak Państwo widzą, jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych w naszym mieście, to ona maleje od roku 2013, kiedy znowu taka burka była, 1944 osoby były na bezrobotne. Dzisiaj tych osób jest 1500, a aktualne dane, które chyba zawarte są dzisiaj również w materiale przedsesyjnym, wskazują, że ten wskaźnik jest jeszcze bardziej korzystny. Ilość bezrobotnych w ubiegłym roku zmalała o 200 prawie osób, a w tym roku już jeżeli się nie mylę, około 270. Także można powiedzieć, że w tym zakresie znacznie sytuacja się poprawia, ale tylko na tej przestrzeni czasowej, kiedy ten rok był lepszy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ten wynik najlepszy w całym sześcioleciu. Proszę Państwa, teraz przystępując już do budżetu. Budżet w przeliczeniu na mieszkańca miasta w latach 2006-2015. Widzą Państwo tutaj zdecydowane zwiększenie tego budżetu w stosunku do lat minionych. Jak kiedyś Państwu mówiłem, kiedy przekonywałem do tego, żeby wziąć obligacje, że te obligacje nie obciążają nas w takim stopniu, jak to było jeszcze kilka lat temu, bo wtedy budżet był na poziomie 70-80 milionów, a dzisiaj budżet jest na poziomie 120 milionów i to obciążenie zdecydowanie maleje, także tutaj musimy w tym zakresie być odważni, bo możliwości finansowe gminy rosną, a ten dochód na mieszkańca ewidentnie jest coraz większy. Oczywiście osób również, bo przy tym wszystkim inwestycje przecież realizujemy. Kolejne dane dotyczące roku 2015, które zawsze pokazujemy, podmioty gospodarcze, mniej o 49 w porównaniu do 14, to oczywiście nas niepokoi, martwi, ale mam nadzieję, że wspólnie z Radą Społeczną Radą Gospodarczą, którą powołałem do życia w tym roku, czy ubiegłego roku, czy na ubiegłego roku, wypracujemy taką metodę działania, która zachęci naszych przedsiębiorców, żeby ilość nie spadała, a wręcz rosła. Mam nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne, bez zmian, związki porozumienia również bez zmian, akcje i udziały, bez zmian, stan na koniec roku 54 miliony 68 tysięcy, taki jest stan. Proszę Państwa, i teraz coś, co zawsze sprawia najwięcej kontrowersji, zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w latach 2006-2005. Jak Państwo widzą, takim szczytowym momentem był rok 2011, jeżeli chodzi o zadłużenie. Byli rzeczywiście w poprzedniej kadencji Pani Burmistrz skupiła się na spłacie tego zadłużenia. Ono zmalało do 25 milionów. Wzrosło ponownie w ubiegłym roku, ale wzrosło kwotowo. Natomiast jeżeli Państwo za pierwszy zobaczą procentowo, to już ta różnica, zresztą tu widać na tej kresce czerwonej, ta różnica już jest nieznaczna. Wzrosło tylko o 3% w stosunku do dochodów miasta. Ale to, proszę Państwa, jest też przekłamanie, ponieważ tu mówimy tylko o kredytach, a nie bierzemy pod uwagę zobowiązań tych wymagalnych i zobowiązań innych, które też przecież musieliśmy pospłacać i można powiedzieć, że są częścią kredytu, którą musieliśmy również spłacić. I właśnie kolejne słupki pokazują, jak to wygląda w porównaniu właśnie z tymi innymi zobowiązaniami. Gdyby porównać do tego, to jak Państwo widzą, dwa ostatnie słupki, niemalże te same obciążenia zadłużeniami i zobowiązaniami są takie w tym roku, jak w roku, który omawiamy, w 2015, w stosunku do roku 2014, więc dobry sygnał. Proszę to mówić mieszkańcom, bo czasami złośliwe dusze mówią, że tak, robimy inwestycje, ale zadłużamy miasto. Okazuje się, że akurat w tym pierwszym roku to zadłużenie się nie zwiększyło, tylko utrzymuje się na podobnym poziomie. A jeżeli chodzi o poziom tego zadłużenia w stosunku do zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów, to zobaczcie Państwo, wręcz maleje. Czyli jeżeli bierzemy te zobowiązania w stosunku do dochodów, które znacząco nam wzrosły, to procentowo nam zmalało z 31 do 28. A zobaczcie Państwo, jak to wyglądało w latach poprzednich. Ta kreska znowu pokazuje, jak to wyglądało w latach poprzednich. To obciążenie było naprawdę bardzo, bardzo duże w stosunku do dochodu miasta. Te dochody były znacznie niższe niż teraz. A więc te możliwości finansowe naszego miasta znacząco wzrosły. No i oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość. Proszę Państwa, i tu jeszcze raz przypomnę, jak wyglądała spłata tych zobowiązań w ubiegłym roku, czyli zadłużenie z poprzednich lat, czyli spłata rat kredytu 6 300 000. Tu trzeba doliczyć zawsze jeszcze odsetki, które gdzieś w sumie da temu 7 milionów złotych. Spłata zobowiązań wymagalnych 2 400 000. No i złoty, zwróciliśmy środki z gospodarczej Bramy Śląska 930 tysięcy zamiast tych 583, o czym wspominałem. W dużej części spłaciliśmy to w ubiegłym roku. W tym roku pozostała kwotę i to zobowiązanie już w całości jest spłacone. Kolejne zobowiązania to były odkładania za nabyte nieruchomości 769 tysięcy, większość nie toczyło się w sądach. Myśmy tą drogę niestety była zakończona, nie mogliśmy kontynuować, nawet nie chcieliśmy, pospłacaliśmy wszystko. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi ze Staropołomańskich 238 tysięcy, takie były 659. Dotacja na zakup samochodu, pamiętają Państwo, również spłaciliśmy 320 tysięcy. I to były te wszystkie zobowiązania, które trzeba najpierw pokryć, żeby myśleć o dalszym inwestowaniu. Proszę Państwa, kolejny wykres, który też mam nadzieję Państwa uspokoi. Co prawda, o tym możemy się martwić o ten rok, ale kolejne lata, jak Państwo widzą, te słupki radykalnie maleją. Przy tych zobowiązaniach, które aktualnie mamy, to zobowiązania w roku 2020-2021 wydają się śmieszne, bo w tym roku mamy spłacić ponad 7 milionów, natomiast w 2020 roku 2 miliony 800 póki co, bo oczywiście to daje nam możliwości zwiększenia tego kredytowania, jeżeli taka będzie potrzeba, ale Państwo widzą, że te obciążenia w kolejnych latach są zdecydowanie niższe, a przecież mam nadzieję, Państwo mam nadzieję też, dochód nasz będzie rósł w kolejnych latach, bo jestem o tym prawie przekonany. tutaj jest struktura spłat pożyczek i wykup obligacji w latach 2015 w porównaniu z tym, co było kiedyś i co jest dzisiaj. Czyli te słupki niebieskie to są stałe kredyty, czerwone to już jest pożyczka z Jessica, natomiast zielone to są te, które są wynikające z obligacji, które zaczynaliśmy jako dotychczas. Porównanie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy dla przyszłych pokoleń, którzy się martwią, a co jak przyszłe pokolenia będą przyszły mówić, jak to będzie spłacał. No, póki co będzie miał znacznie lżej niż ja mam w tej kadencji. Dochody i przychody, proszę Państwa, w 2015 roku tak wieczorowo wyglądały w ten sposób, że uchwały budżetowe, którą przyjęliśmy jeszcze po przygotowanej przez Panią Burmistrz Kosmale, były na poziomie 190 milionów i to były z punktu widzenia poprzedniczki niezwykle ambitny plan, bo Pani Burmistrz realizowała dochody majątkowe na poziomie 1,5 miliona, jak my się to pierwszy zobaczymy, a założyła 10 milionów dochodów. No ale myśmy postanowili te dochody wykonać, tak więc ta pierwsza uchwała rzeczywiście została zrealizowana, ale oczywiście ona została powiększona o przychody do kwoty 125 milionów, na którą się składają obligacje i Jessica. No i proszę Państwa, ten plan wykonaliśmy 99,05. Pan radny mi ostatnio poprawił, że 87 coś. Nie, 99,05. Tak, w takim stopniu wykonaliśmy budżet. Jak to wygląda, te dochody, jak wygląda to w porównaniu do poprzednich lat, to proszę Państwa, na tych słupkach, gdzie Państwo widzą, w 2011 i 2008 były tylko lepsze wyniki. Nie, w 2008 były tylko lepsze wyniki, czyli wykonano 104 miliony, to jest 103%. Wtedy była taka piękna sprzedaż, bodajże 18 milionów zarobiliśmy w sprzedaży nieruchomości pod Pana Toni. To był taki najlepszy rok. No, wszystkie kolejne były dużo gorsze. No już nie mówię o tych ostatnich 4 latach, gdzie poziom wykonania dochodu był na poziomie 80 kilka procent. W 2014 90, w tym roku niemal 100%, niemal idealnie. No, ja się z tego oczywiście bardzo cieszę. Wykonanie dochodów i przychodów w 2015 roku to się na to składało. Dochody własne 81 milionów, subwencji 15 milionów, środki od innych jednostek 46 tysięcy, dotacja z budżetu państwa 11 milionów 262, dotacje z powiatu 1500, przychody 14 milionów, wolne środki 2 miliony 600, pożyczki 4900, papier wartościowy 7400. O tym Państwu wszystkim już mówiłem. Wspomniałem, tak to wygląda w innym układzie procentowym. Udział własnych środków, jak Państwo widzą, niebieskie dominują, ale są również inne wspomagające nas środki. Wykonanie planów w zakresie dochodów bieżących, majątkowych i przychodów w 2015 roku. Tutaj dochody około 98%, dochody bieżące 99%. No i te majątkowe, sławetne. 95-86, przychody 100% i tutaj, proszę Państwa, zaczynam się na tych majątkowych, bo one właśnie, one pozwalają nam rozwijać się inwestycyjnie. Jeżeli mamy te dochody majątkowe na odpowiednio wysokim poziomie, gdzieś na poziomie 10 milionów złotych, to wtedy jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie te nasze plany i zamierzenia. Jest to niezwykle ambitne zadanie, żebyśmy utrzymali ten poziom przez kolejne lata, czyli również w tym roku, a również jeszcze w przyszłym roku. No ale zróbmy wszystko, żeby tak się stało, bo od tego zależy, jak będzie duża dynamika rozwoju naszego miasta i żebyśmy już nie musieli sięgać nadmiernie po środki zewnętrzne, środki kredytowe. I tak wyglądają Państwa dochody ogółem. W latach 2006-2015 też jak tutaj ten słupek jest najwyższy w historii, 109 milionów złotych, no to jest o 12 milionów więcej niż w ubiegłym roku i to robi tą różnicę pomiędzy tym, co było a tym, co jest. A ta różnica, ponieważ te dochody własne, one są niezależne od tego, kto jest burmistrzem, to i tak wpływa tyle samo do kasy miasta z tytułu podatku, nieruchomości, od innych. Ta różnica polega na tym, na dochodach ze sprzedaży majątku. Proszę tutaj zobaczyć, od 2006 roku tak wyglądały dochody ze sprzedaży majątku. Był tylko jeden rok znacznie lepszy, to właśnie rok 2008, gdzie była ta sporytna sprzedaż za 15 milionów złotych. Nasz wynik jest trzecim wynikiem w historii, bo jeszcze wcześniejszy był wynik, ten pierwszy, który uzyskał 46 milionów z tytułu sprzedaży poligonu pod M1. To był drugi, to jest trzeci wynik i proszę Państwa, mamy, jak już powiedziałem, aspirację, żeby w tym roku powtórzyć ten jakże dobry wynik i w kolejnym również. Nie będzie to zadanie łatwe, ale też pragnę zauważyć, że ten słupek nasz jest, daje kwotę większą niż od 2009 roku, wstrzymując wszystkie dochody majątkowe, nie było ich tyle, co w tym jednym roku, w 2015. Głównie on nam pozwolił, ten wynik nam pozwolił się podbić od dna. I teraz wydatki i rozchody. No oczywiście rosną dochody, to i rosną wydatki, dlatego te wydatki również wzrosły. Wykonaliśmy plan tutaj na poziomie 93,21%. A właśnie Państwu mówiłem, że dlatego część środków, ponad 7 milionów, przeszło na kolejny rok, czyli nie wykonaliśmy wszystkich zadań inwestycyjnych, które mieli zaplanowane, bo konkursy się jeszcze nie rozpoczęły w Urzędzie Marszałkowskim i pewne zadania, które mieli zaplanowane, przeszły na ten rok. Wydatki ogółem 92%, wydatki bieżące 95%, wydatki majątkowe to są te właśnie, które dotyczą inwestycji 78%, rozchody na poziomie 100%, tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o strukturę, również na tym tutaj wykresie widać, jak to wyglądają te wydatki bieżące. Największa oczywiście dominanta, natomiast majątkowe żółte na poziomie 14 milionów. Proszę Państwa, wydatki ogółem również są tutaj pokazane. Są one proporcjonalne do dochodów na poziomie 110 milionów. To też jest najwyższy wynik w historii, jeżeli chodzi o wydatki, który też pokazuje, że w tym roku udało się wiele rzeczy zrobić. Natomiast tutaj pokazaliśmy te słupki, pokazując jednocześnie, ile poszło pieniędzy na wydatki majątkowe. No, tutaj nie mamy się aż tak za bardzo czym chwalić. Wydatków tych właśnie związanych z inwestycjami było na poziomie 14 milionów. Takie pozycje tutaj już były nawet lepsze, ale wynikało to z tego faktu, że te 12 milionów musieliśmy poskładać te wszystkie zobowiązania. Gdyby to tego nie trzeba było robić, to wtedy wydatki były na poziomie około 20 milionów, gdyby ruszyli szybciej środki unijne, prawdopodobnie też wydatki były na znacznie większym poziomie, no ale ruszyły stąd. Nie jest to jakiś imponujący wynik, ale jak Państwo też wiedzą, w tegorocznym budżecie mamy zaplanowane wydatki na poziomie 20 milionów złotych, to był już wynik porównywalny z najlepszymi latami z poprzednich lat. A te lata wiązały się takie dobre, wiązały się z dużym stopniu i w przypadku mojej poprzedniczki jeszcze wcześniej z faktem, że wtedy pozyskiwano duże środki z poprzedniej perspektywy unijnej na inwestycje. To była gospodarcza rama Śląska, która pozwoliła pozyskać około 19 milionów, jeśli jak się nie mylę, czy coś koło tego, na ponad 10 czy 12 milionów pozyskano na budowę elektrowni. To spowodowało też bardzo dobry wynik w 2013 roku, ale to tylko dlatego, że Państwo niemalże wymusili tą inwestycję i te środki trafiły do nas, stąd tutaj akurat w 2013 ten wynik poprzedniej kadencji był na przyzwoitym poziomie. Proszę Państwa, wydatki majątkowe w latach 2006-2015 to właśnie te związane z inwestycjami, o których przed chwileczką mówiłem, mamy ambicje, aspiracje, żeby ten słupek był przynajmniej dwa razy wyższy w kolejnych latach, może już w tym roku. I też w innym układzie jest struktura przedmiotowa wydatków w 2015 roku. Też widać, na jakie elementy funkcjonowania miasta, jaki procent wydatków przypadał. Państwo widzą, sporo na edukację, sporo na bezpieczeństwo, na politykę społeczną bardzo dużo, ale stosunkowo najwięcej na gospodarkę komunalną i to mnie też oczywiście bardzo cieszy, bo kolejny wykres pokazuje, ile wydaliśmy na gospodarkę komunalną. No to już wynik jest taki godny zauważenia, to jest 32 miliony złotych na gospodarkę komunalną. Jeden rok był tylko lepszy, 36 milionów w 2011, kiedy to właśnie realizowano gospodarczą planę Śląska, no i to podwyższyło ten słupek w tamtym roku, ale tak porównując do innych lat, te wydatki komunalne były na bardzo stosunkowo wysokim poziomie. I proszę Państwa, teraz króciutko dla przypomnienia, dla wspólnej naszej satysfakcji, co udało się zrealizować, więc realizacja najważniejsza to digitalizacja Śródmieścia, czyli tego, co jest wizytówką Urzędu Miasta, tego, co miało spowodować, że jak przyjeżdża do nas inwestor, żeby się na następnie już nie wystraszył, tylko żeby jednak wszedł do urzędu. No i to było remont schodów, otoczenie nowej, remont tutaj otoczenia budynku, remont schodów. I tak dalej, proszę, wszyscy Państwo to znają, tak trochę szkoda powiedzieć, ale tak dla przypomnienia, przebudowa placu Konstytucji, przebudowa parku Kamionka, rewitalizacja parku Kościuszki, tak to wyglądało, co tam dalej, modernizacja rynku. Tam, jak Państwo wiedzą, zrobiliśmy te miękkie chodniki, za co uzyskuję mnóstwo podziękowań, zwłaszcza od Pani oczywiście, od księdza, który się cieszy, bo Panie chętnie do kościoła chodzą. No i oczywiście modernizowaliśmy również fontanny, które dzisiaj już bez troszkę wyglądają na tym zdjęciu, bo są tam próby dodatkowo wymienione. Postanowiliśmy to miasto uchwiecić, zwłaszcza rynek Starego Miasta, który też chcielibyśmy, żeby był wizytówką naszego miasta, tam pracujemy wiele, planujemy wiele jeszcze działań. Budowa placu Bianeja, chcielibyśmy, żeby tą miejsce również oświetlić i tam stworzyć miejsce, gdzie będzie się wiele działo. Dzisiaj tam też są nowe inwestycje, o których nie chcę przedłużać, nie chcę wspominać, ale Państwo wiedzą. No i tutaj infrastruktura drogowa też była bardzo ważna. Droga równoległa, razem z miejscami parkingowymi, które są alternatywą dla osiedla, które jest zapchane samochodami. Parkingi, które są również przedmiotem naszej troski i w tym roku kontynuujemy tutaj budowanie nowych parkingów w chodniku 17 lipca. Tak kiedyś taka najpiękniejsza, najładniejsza ulica w tej dzielnicy znowu jest ładna. Z tego się bardzo cieszę, proszę Państwa, przeprowadziliśmy tę modernizację 9 budynków. Największa w historii budynku, którą przeprowadzimy tę modernizację. W tym roku chcemy 10 zrobić, a w tym roku 9, jak idziemy w tym tempie, to mamy szansę do końca kadencji prawie wszystkie budynki na osiedlu Nowotki odnowić. Oczywiście miejsca w poszukiwaniu rekreacji, plac zabaw, park Jorka, tylko w ramach budżetu obywatelskiego, zasługa mieszkańców, którzy wybrali taką inwestycję. Kolejna strefa aktywności na ulicy Krótkiej, tam wcześniej na ulicy Nowotki, plac zabaw. Też się cieszę ogromnym powodzeniem ta inwestycja, którą przenieśliśmy bliżej przedszkola. Zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu 35-lecia. Pierwszy etap inwestycji, która będzie trwała w tym roku i zagospodaruje taki ogromny plac, który od 30 lat stoi zarośniętym stanie nie ma. Placówka oświatowych tu sporo się działo, poza bieżącymi remontami, odnowiono wiele sal, malowano szkoły, to również budowa boiska 401, budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią pod spodem, jeżeli chodzi o boisko, taka ciekawa inwestycja, to się odkryło, jak lodowisko zmieni, to boisko wygląda dzisiaj, też sprawdzam to na bieżąco, bo to będzie zaakceptowane, bardzo może jest z tego zadowolona. Żłobek miejski, proszę Państwa, też zapowiadałem, że stworzymy takie miejsce na piaskach. Zostało stworzone, w tym roku będziemy kontynuowali te działania. No i na koniec rozliczenie budżetu. Już nie będę powtarzał tych wszystkich kwot. razie tutaj ta nadwyżka budżetowa na końcu 7 314 000, tyle mieliśmy nadwyżki budżetowe, która przeszła na ten rok i wzmocni inwestycje tegoroczne. Proszę Państwa, myślę więc, nie czekając na to, jaki będzie decyzja Państwa radnych, mam nadzieję, że pozytywna, ale chcę z tego miejsca jeszcze raz serdecznie podziękować Pani Przewodniczącej, bo była od początku zwolennikiem utworzenia koalicji wspierającej burmistrza razem z całym klubem Platformy Obywatelskiej. Dziękuję Państwu, że zaufaliście, bo nie dziwię się, że mój klub zaufał mi, ale Platforma Obywatelska nie ma w konkrecie zaufała, że te wszystkie moje plany, zamierzenia są do zrealizowania i dzisiaj myślę, że wspólnie cieszymy się, że to się udało. Ale dziękuję wszystkim radnym, radnym Lewicy, którzy w zasadzie w większości popierali wszystkie nasze inicjatywy. Dziękuję również tym, którzy stali troszkę w boku i raczej byli przeciw, albo wstrzymywali się. Opozycja jest też potrzebna, bo ja czuję, że na karku opozycję, że ktoś pilnuje, nadzoruje, to trzeba się bardziej starać, trzeba się bardziej budować. I tak traktuję opozycję, także również wszystkim dziękuję tym, którzy krytycznie podchodzili do pewnych moich działań. Nade wszystko dziękuję wszystkim Państwu, którzy siedzą tam i męczą się w tym ciepłe, za pomoc, bo nawet najlepszy burmistrz, najbardziej zdolny, najbardziej prężny nie zrobi nic, jeżeli nie ma za sobą współpracowników. Roma naprawdę najlepszych współpracowników, którzy pomagają realizować te wszystkie zamierzenia. Ja wiedziałem od początku, że tego mam, nieco tylko uzupełnione, zmienione, ale w większości to są ci ludzie, którzy pracowali wszystko od wielu lat. I dziękuję Państwu, że razem wspólnie osiągnęliśmy to, co się udało, bo myślę, że może być po pierwszym roku przynajmniej później, bo oczywiście po kolejnym będziemy się rozliczać. I proszę pozwolić na taki wątek jeszcze symboliczny. Chciałbym Pani Przewodniczącej bardzo podziękować za wsparcie, pomoc, jak również wszystkim moim zastępcom i zastępczyniom, bez których też by się to nie udało. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkich koleżanek i kolegów, bo to nie jest moją zasługą, to jest zasługa zawsze zespołu. Samemu się nic naprawdę nie da zrobić. Ja też jestem, proszę Państwa, też chciałam podziękować za to, że dzisiaj pracownicy urzędu mogli usłyszeć słowa podziękowania. Były lata, kiedy żadnych podziękowań na tej sali nikt pracownikom nie składał. I myślę, że nie tylko na tej sali, ale także w urzędzie. Także dziękuję Panie Burmistrzu, że Pan docenia tych wszystkich ludzi, którzy pracują. Pracują i naprawdę pracują dobrze. To mamy tego efekty i to jest bardzo ważne. Dobre słowo jest także ważne. Pewnie, że wszyscy pracujemy, czeka i oczekuje na dobre wynagrodzenie, ale bez dobrego słowa nawet to wynagrodzenie nie jest już taką satysfakcją. Także tym bardziej dziękujemy za to, że wszyscy zostali docenieni.
Pan Przewodniczący, rzeczywiście dobrze Pani zauważyła, bo ja chciałbym wszystkich Państwa dyrektorów, prezesów, naczelników prosić, żebyście te moje słowa podziękowania skierowali do wszystkich urzędników, tych szarych, czasem najmniejszych, nawet sprzątających, bo każdy jest ważny w tej całej maszynie. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, kolejny punkt porządku obrad to przedstawienie Rady, czy zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Ja już krótko czytam, jeżeli Pan Skarbnik pozwoli. Uchwała nr 4200/4/65 przez 2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku czwartego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Czeraś sprawozdaniu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Paragraf pierwszy tej uchwały wydaje się pozytywną opinią o przedłożonym przez burmistrza miasta Czeraś sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uchwała wchodzi w życie. organy finansowe jednostki samorządu terytorialnego miasta Żelaz. Czy są pytania do tego materiału? O LAS-ie i zakładu budżetowego jednostki na urzędzie. Nie widzę. Proszę Państwa, poproszę teraz przewodniczących komisji, bo tak z tego co wiem, opinie są pozytywne, komisji, przewodniczącego komisji rewizyjnej i przewodniczącego komisji finansowo-budżetowej o przedstawienie tej opinii z tym tutaj zgromadzonych na sali. Bardzo proszę pan przewodniczący Kamil Kowalczyk.
Rozumiem pani przewodnicząca, że bez punktu obrad 5.1.2.
Nie, nic nie przechodzimy. Ja tylko poproszę o potwierdzenie, że ta opinia, o której wspomniałam, jest pozytywna. Tak. Później przejdziemy do tego punktu, co należy.
Dobrze, właśnie tak? Chciałem to doprecyzować, pani przewodnicząca. Tak, potwierdzam, ta opinia jest pozytywna, jest załączona do materiałów, także wszystko się zgadza.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Marcin Gadecki, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Komisja Finansowa dyskutowała na temat sprawozdania finansowego i podkreśliła bardzo dobre wykonanie dochodów, to zarówno i dochody przede wszystkim majątkowe, które były na wykonania to 99%. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny punkt porządku obrad 5.1.5. Dyskusja i wystąpienia radnych w ramach rozpatrzenia wyżej wymienionych sprawozdań. Ja bardzo proszę Państwa radnych o zapisanie się do dyskusji. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos, bardzo proszę o podniesienie ręki bądź włączenie mikrofonu. Widzę. Wszystkie pytania zostały zadane. Proszę Państwa, kolejny punkt 5.1.6 to jest projekt o uchwały o numerze 78 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. 16 głosów za, nikt nie był przeciwny, 3 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny punkt, to jest punkt 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. I w tym punkcie mamy przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Przejazd za 2015 rok. Bardzo proszę pan przewodniczący komisji.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. A więc tak, komisja rewizyjna zgodnie z artykułem 273 ustawy o finansach publicznych przedstawiła organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza. W związku z powyższym przekazuję uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Czeladź za rok 2015 wraz z załącznikiem, który stanowi opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzie o wykonaniu budżetu miasta Czeladź za rok 2015 sporządzona zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przekazuję 18 ustęp 3. Teraz zapoznam Państwa z treścią tej uchwały. Ona oczywiście jest w materiałach. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzie z dnia 2 czerwca 2016 roku. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Czeladzie za rok 2015 na podstawie artykułu 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Miejskiej Czeladź o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Czeladź za rok 2015. Paragraf drugi. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. uchwalenia. Trzeci, niezwłocznie przekazanie niższej uchwały wraz z załącznikiem Radzie Miejskiej przy Radzie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I głosowanie jawne za przyjęciem uchwały przedstawiało się następująco. Głosów za 4, przeciw było 0, głosów wstrzymujących się było 0 i lista, ilość członków, która była obecna na sali w trakcie głosowania, to 4 podpisy. Lista obecności oczywiście do wglądu dla Państwa w materiałach. Teraz zapoznam Państwa z załącznikiem do uchwały tejże Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przeradzie o wykonaniu budżetu miasta Przeradzie za 2015 z dnia 2 czerwca. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna, kierując się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności i celowości oraz tym, czy burmistrz przestrzegał dyscypliny finansów publicznych, rozpatrzyła. W punkcie pierwszym, że zajęliśmy się, proszę Państwa, sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Czarnia 2015 stanowi oczywiście załącznik wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której Pani Przewodnicząca już wspomniała w dzisiejszym. Rozpatrzyliśmy również jako drugi dokument informację, o której mowa w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, czyli informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego miasta Czelajce 2015. Jest to również, proszę Państwa, załącznik materiału. W punkcie trzecim zajęliśmy się rozpatrzeniem sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego miasta Czelec 2015. Komisja po rozpatrzeniu wyżej wskazanych dokumentów stwierdziła, co następuje. I w punkcie pierwszym komisja wyraziła swoje wątpliwości co do znaczącego wzrostu wydatków na wynagrodzenia wskazanych w pozycji B5 jednostki z 33 732 199 zł w roku 2014 na 36 418 854 w roku 2015, co dało 2 686 654 zł i 70 groszy wzrostu. Komisja uzyskała ustne wyjaśnienia od skarbnika miasta i zastępców burmistrza, że różnica wynika z wypłaconych nagród dla pracowników wypłaconych odpraw i jubileuszy. Było przeprowadzone uporządkowanie wynagrodzeń dla pracowników pracujących powyżej 10 lat. Ponadto utworzono nowe oddziały w szkołach podstawowych oraz oddział integracji. Były przeprowadzone awanse zawodowe wśród nauczycieli. Takie było wytłumaczenie, proszę Państwa, do tej kwestii wzrostu 2 600 000 zł. I drugą rzecz, na którą komisja pozwoliła sobie zwrócić uwagę, to zadłużenie miasta, o którym Pan Burmistrz mówił na początku. Z danych, które otrzymaliśmy na koniec roku 2014, to zadłużenie wynosiło 25 257 245 zł. Co stanowiło 25,86%, a na koniec 2015 to zadłużenie wynosiło 31 240 734 zł, co stanowiło 28,65. Komisja uzyskała w tej kwestii również wyjaśnienia, że wzrost wynikał z realizowanych inwestycji, z rewitalizowanego śródmieścia otoczenia urzędu. Po uzyskaniu wyjaśnień komisja nie miała więcej pytań. Tutaj dziękuję Pani Skarbnik za dane, które otrzymałem w materiałach sesyjnych. Dziękuję serdecznie. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że powyższa analiza daje podstawę do pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu miasta Przelać za rok 2015. oraz do wystąpienia do Rady Miejskiej w Przeradzie z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi za rok 2015. W tym głosowaniu również były 4 osoby za, przeciw 0, wstrzymujących 0 i nie zmieniła się liczba osób w trakcie głosowania. Myślę, Pani Przewodnicząca, że nie ma chyba potrzeby odczytywać pełnego uzasadnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej całej uchwały.
Ale to już będzie moja rola, bo to jest kolejny punkt. Pozwoli Pan Przewodniczący, że ja do tego...
Jeszcze jestem, Pani Przewodnicząca, jak to jest kolejny materiał 522, także to jeszcze jest w moim zakresie. Mam już tutaj materiał dla tego...
Przepraszam, ale Pan Przewodniczący pozwoli. To jest opinia Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Ja pozwolę sobie odczytać. Uchwała nr 64 przez 412 2016 dnia 9 czerwca 2016 roku na tego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przeradzie. Paragraf pierwszy wydaje się pozytywną opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przeradzie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium za 2015 rok. Proszę Państwa, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały nr 79 w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Dziękuję. 16 głosów za, 1 głos przeciwny i 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta, absolutorium zostało udzielone.
Chciałbym serdecznie wszystkich Państwu podziękować za dobry wynik w sumie. No nie wiem, jak jeszcze to będę musiał być, żeby wszystkich, ale no tak już wiem, że zawsze ktoś znajdzie się, kto chciałby jeszcze lepiej. Będziemy się starali, żeby w przyszłym roku 100% było za, ale oczywiście bardzo dziękuję wszystkim. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim współpracownikom, dziękuję moim zastępczyniom, Pani skarbnik. No i mam nadzieję, że będziemy realizowali spokojnie i głównie dobrym rezultatem urzędowego. Dziękuję Państwu. Pani Przewodnicząca, jakbyś po tym punkcie, to bardzo proszę o półgodzinę przerwę.
Panie Burmistrzu, jesteśmy po tym punkcie. Ogłaszam półgodzinną przerwę i zapraszam Państwa radnych do sali 113. Wszystkim kierownikom, dyrektorom, naczelnikom serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejszą sesję. Jeżeli Państwo macie życzenie kontynuować z nami dzisiejsze obrady, uczestniczyć w nich, bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli Państwo macie inne obowiązki, a myślę, że Pan Burmistrz się nie pogniewa i życzę radni obecni na posiedzeniu głosowali przeciwko tej uchwale. Proszę Państwa, rzędu. Chyba właśnie tutaj wątpliwości nie ma. Czy Państwo radni mieli tę opinię do zapoznania się? Była ta opinia, czy chcemy ją odczytywać? Czy macie Państwo jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym proszę o włączenie uważnej do głosowania i przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały. Bardzo proszę. Czy możemy jakby powtórzyć, za czym teraz głosuję, ale powiem, że... Proszę Państwa, to jest uchwała inicjatywy obywatelskiej w sprawie skrócenia ciszy nocnej na rynku imienia Stefana Wyszyńskiego, prymasa polskich pszczelarzy. Chodziło wnioskodawcą o to, aby ta cisza nocna trwała krócej, ale tak jak powiedziałam wcześniej, Rada Miejska nie ma kompetencji, aby taką uchwałę podjąć. Bo nie wynika to właśnie z ustawy, na którą się powołują, ustawy samorządzie gminy, nie mamy takiej kompetencji. Więc no, ta uchwała na tę ustawę nie ta byłaby obarczona wadą. Czy poprosiłabym Państwa wszystkich po tej przerwie o łączenie terminami do siebie, dobrze? W razie przystępujemy do głosowania. Pan Marek Kosoń, dziękuję. Nikt nie był za, 18 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący. Uchwała nie została podjęta. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały, także inicjatywy obywatelskiej. W sprawie likwidacji pomnika w Domu Wdzięczności Armii Radzieckiej Pszczelarzy. Widzę, że tutaj opinii Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej nie ma. Wiem, że ten temat był omawiany na komisji. Bardzo proszę, pan burmistrz Wojciechowski.
Szanowni Państwo, ja chciałbym dokonać pewnego sprostowania i wręcz przeproszenia wnioskodawcy, którego wprowadziłem w błąd na komisji, przekonując go, że ten napis, który wskazał we wniosku, jest niewłaściwy, że jest to pomnik poświęcony żołnierzom, twierdziłem. Oparłem się na informacji, którą znalazłem w internecie, nie będąc pod tym pomnikiem. No, wnioskodawca miał do mnie uzasadnione pretensje, bo też nie był dostatecznie pewny, jak było, ale chciałbym to sprostować. Tutaj do protokołu również przeproszenie dla pana Drożdżowskiego za to, że wprowadziłem go w błąd i zasugerowałem, że źle określił nazwę tego pomnika. Oczywiście nie zmieniam zdania i poglądu na tą sprawę, którą prezentowałem na komisji, ale w tym przypadku no, jestem winny panu Drożdżowskiemu te przeproszenie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu? Ktoś chciałby z Państwa radni zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Stanisław Misarek.
Podczas komisji mowa była o tym, że projekt uchwały zostanie zamieniony na dwa projekty. Czy inny jest likwidacja, a czy inny jest potem postawienie nowego pomnika. A ta uchwała przewiduje likwidację i od razu postawienie nowego pomnika. Czy w związku z tym wnioskodawcy, bo pan Mateusz Grzeszowski wtedy deklarował taką zmianę, przewidują taką zmianę, również na sali jest jeden z wnioskodawców.
Nie.
Nie, właśnie to jest to, że od razu zlikwidować system oczywiście. A nie jest napisane jak to jest.
Wnioskodawcy musieliby przedstawić taką zmianę, bo mają prawo ingerowania w przedstawienie. Złożenia poprawy do złożonej uchwały. Proszę Państwa, czy jakieś inne pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Proszę Państwa, głosujemy na
sprawie likwidacji Dolnika w
Dolnicy. Czy mógłby wnioskodawca zabrać głos? Czy zechcą Państwo dopuścić?
Czy Pan, to, na, czy Pan był na komisji w tej sprawie?
Nie, ale panu? Chciałem być na Radzie.
Powie Pan, tego typu sprawy omawiamy zawsze na komisjach. Na Radzie to jest tylko głosowanie. Jeżeli nic nowego nie wnosi Pan do tego...
Może, projektu, dużo nowego.
A do tego ja nie wiem, proszę Pana.
No, ale mogę Panu wnioskuję o głos dla siebie.
Nie, ale to po to Pan powinien przyjść na tę komisję. Wiem, że czasami jest tak, że nie głos. No, ale Pan też nie zgłaszał, że Pan nie będzie. My te sprawy omawiamy na komisjach, nie na sesji radnej. Na sesji podejmujemy uchwałę, głosujemy.
Ja myślałem, że sesja jest do omawiania.
Pan radny Stanisław Pisarek.
Ja przypomnę, że pan Dobiński jest jednym z wnioskodawców, a drugi wnioskodawca był na komisji, tylko że zgodnie ze słowami pana burmistrza tak naprawdę w wyniku różnego rodzaju nieporozumień, bo oprócz tego wprowadzenia w błąd pana Dworzewskiego przez burmistrza, no i tam jesteście inne wprowadzenia w błąd podczas dyskusji, bo błąd wprowadziła też pani Kazańska, mówiąc o walkach wyzwoleń, czyli tam była spora dyskusja na ten temat. Uważam za zasadne, żeby pan jako wnioskodawca tejże uchwały, nie jako osoba postronna siedząca na sali, mógł zabrać głos w tej sprawie.
Proszę Państwa, Państwo, którzy przedstawili taką inicjatywę, tą inicjatywę też zaopiniowali, uzasadnili. To uzasadnienie mieliśmy i komisja na tym projektem, ten projekt omawiała, były dyskusje, wiem, że one się tam były gorliwe, ale była możliwość przedstawienia o tym. Po to jest uzasadnienie do uchwały, żeby Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z różnymi stanowiskami przedstawianymi, czy przez radnych, czy przez wnioskodawców. Tutaj Pan Burmistrz też sprostował te kwestie, które w ocenie wnioskodawców były krzywdzące, czy my wprowadzające w błąd. I to się stało, więc ja nie widzę powodu, żebyśmy ten temat od nowa dyskutowali. Tak powiedziałam, dyskusje odbywają się na komisji, na sesji Rady Miejskiej. Jeżeli temat, uchwała była poddana do dyskusji na komisji, już tych tematów nie dyskutujemy. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania.
Bardzo proszę. Dziękuję. Jeden głos za, 16 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała nie została podjęta.
Bardzo dziękuję Państwu radnym, że dziękuję mieszkańca chcieli wysłuchać.
Ja Panu nie udzieliłam głosu.
Ale nie wolałem Panu udzielać, ja mówię sobie.
To takie są dziękuję. Do widzenia. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały. Projekt o numerze 80 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz nauczyciela prawo własności nieruchomości oznaczonych jako działki numer 101, 42, 31, akt 21 o łącznej powierzchni 0,6858 hektara. Opinia Komisji Rozwoju Parki Przestrzennej. Wynika z głosów, że jest pozytywna, 7 głosów za. Czy Państwo radni macie pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 80. Projekt o numerze 81 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zasady udostępniania obiektów budżetowych użyteczności publicznej oraz terenów będących administrowaniem jednostek organizacyjnych Wczelarz. Opinia Komisji Polityki Przestrzennej też 7 głosów za i pozytywna. Czy Państwo radni macie pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. Projekt o numerze 81. Dziękuję.
19 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, nr 82, w sprawie uchwalenia strategii rozwoju miasta Żelazna na lata 2016-2023. Mamy opinię komisji, ona jest pozytywna, 5 głosów na i 2 głosy wstrzymujące. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu, do tego materiału? Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę, bo nie tak się pan radny Stanisław Pisarek.
Ja powtórzę to, co po części mówiłem na komisji. My, ta strategia, która przypomnę, nie została zaakceptowana przez obywateli i Fundację Miasta, a która podczas poprzedniej naszej sesji została nikogo nie omówiona, tylko wysłuchana, nie było żadnych reakcji. Mnie ta strategia nie przekonuje, uważam ją za, tak naprawdę to nie wiem co. To troszeczkę jest tak, jakby zapytać kogoś, czy chce być piękny, zdrowy i bogaty. Więc jednak wygląda w tej strategii, że chcemy być piękni jako miasto. Chcemy, żeby tutaj mieszkało dużo ludzi, żebyśmy byli bardzo przyjaźni dla wszystkich. I dla staruszków, i dla dzieci, i dla firm, po prostu dla wszystkich. Natomiast za mało według mnie jest tutaj oprócz określenia tak pięknych celów, metod, w jaki sposób mamy to osiągnąć. Przelazi w tej chwili. No nie ma tych publicznych słuchań, które pan burmistrz pokazywał podczas prezentowania wykonania budżetu, nie było tego typu wskaźników, jak na przykład jaki jest 105% ilości wybudowanych nowych murów, czy wyremontowanych nowych placów, czy nowo zatrudnionych ludzi, w związku z tym, że te place i te budynki trzeba będzie utrzymywać przez lata, bo sprzedaż pewnych obiektów się nie da, jeżeli się zbuduje, jeżeli wybuduje się nowy schod, to już jest raz wydany pieniądze, będzie musiał ten pieniądz dalej funkcjonować. Jeżeli wybuduje się nowy dom kultury, czy nowe wielkie, nową piękną elektrownię, to znowu przez lata będzie to wielkie obciążenie na miasto. Natomiast przydałoby się słówki, które przedstawiałyby proporcje ilości mieszkańców, które mówiłem wcześniej o tym, że oprócz ilości mieszkańców w Przeradzie, która nam systematycznie spada, mnie bardzo by się przydało i przekonały mnie do pewnych ruchów miasta kwestie przedstawienia tak zwanej struktury mieszkańców, czyli nie pamiętam tej dokładnej nazwy, chodzi mi o to, ilu jest ludzi do 10 roku życia, do 20, do 30, do 40, do 60 i tak dalej. Ze słów pana burmistrza wynika, że mamy zdecydowanie więcej w tej chwili śmierci, więcej śmierci niż urodzin, co wskazywało na to, że ta piramida, jak się nazywa piramida wiekowa w Czelarzi, nie jest zbyt pozytywna dla naszego miasta. Klasyczna anegdota dla każdego ośrodka piramida wiekowa przypomina kształt choinki. Podejrzewam, że nasza Przeradzie zaczyna przypominać kształt choinki rosnącej na głowie. Znaczy, że najwięcej jest ludzi bardzo starych i tak dalej. W związku z tym, według mnie, prawdopodobne byłoby na przykład takie wyliczenie, że przez pieniędzy, które będziemy odebrać mury, lepiej byłoby finansować na przykład kurs nauki gry na pianinie wszystkim dzieciom w Przeradzie. Roczny, po którym przeradzi nie wiesz, tak mi tych mówię, ale to jest tylko przykład. Dlatego też uważam, że strategia, która po prostu zakłada, że mamy być dobrzy dla wszystkich i fantastyczni, i piękni, i zdrowi, i tak dalej, bez przedstawiania szczegółowych celów, w jaki sposób to osiągnąć, jest strategią po prostu niepotrzebna.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz.
To jest jedno sprostowanie. Społeczna Rada Gospodarcza nie przyjmuje, nie głosuje, ani nie przyjmuje strategii, nawet nie opiniuje. Jest ciałem doradczym burmistrza, który może wnioskować o pewne sprawy, które są niezawarte w strategii, czy w innych dokumentach, które będziemy opiniować w Radzie Gospodarczej. Także absolutnie nie ma takich kompetencji, ale nie została stworzona, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje w tym względzie. Może wyrazić opinię, my ją wysłuchamy i w tym przypadku tłumaczyłem na komisji, że wiele wniosków, które pojawiło się podczas tego spotkania, wzięliśmy pod uwagę i one znalazły swoje odbicie w tym dokumencie. Jeżeli chodzi o strategię tych danych, o których Pan mówi, nie ma, ponieważ one są w strategii społecznej miasta, w której tam są podane wszystkie te elementy związane z ilością ludności, ile jest osób starszych, ile młodszych, w średnim wieku. Także tą strategię rozwoju miasta trzeba traktować łącznie ze strategią społeczną, jak również z dokumentem dotyczącym gminnej rewitalizacji naszego miasta. No natomiast też kompletnie się nie zgodzę z takim uszczegółowieniem, czy mają być mury, czy nie mury. Strategia jest takim dokumentem ogólnym, dającym pewne wskazania, a na pewno nie szczegółowym, który wymagałby tych zapisów, o których Pan Radny mówił, że trzeba wyliczyć, ile dany dom kultury by kosztował, czy coś. Tak w żadnym dokumencie, jak ja poznałem ich kilka, nigdy takich danych nie było, nawet jeżeli to były cegły grube, to również to się da. Także nie podzielam całkowicie uwag, ale natomiast mam pretensje do Pana Radnego, bo wszystkie te swoje uwagi miało okazję zgłosić na wielu spotkaniach, które organizowaliśmy i z mieszkańcami, i na Radzie Miasta, i na Komisji była taka możliwość. Gdyby Pan Radny je zgłosił wówczas, to być może byłyby niektóre uwzględnione. No ale dzisiaj to już tak trochę wyszarda po obiedzie, także szkoda, żałuję, że tak było, no ale na to już nic nie poradzę. Ja w każdym razie, ponieważ to ma głównie służyć burmistrzowi do prowadzenia działalności, organ wykonawczy jest tym, który realizuje wszystkie te zadania. Ja z tej strategii jestem zadowolony i bardzo proszę Państwa o jej przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Marek.
Krótka analiza drogograficzna znajduje się w tabelce numer 3 na stronie 16.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju miasta Czeleń na lata 2016-2023. Bardzo proszę, głosujemy. Wszyscy. 15 za, 1 głos przeciwny, 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 83 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Sosnowiec. Mamy opinię Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. 7 głosów za. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Widzę. Głosujemy. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numer 84 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Ten projekt uchwały Państwo otrzymaliście. Mam opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. Ta opinia jest pozytywna. 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 85 w sprawie zmian wieloletnich prognozy finansowych miasta Czeleń na lata 2016-2030. Konsekwencja, jak zawsze, uchwały części podjętej uchwały budżetowej. Jakie macie Państwo pytania? Nie widzę. Głosujemy. 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 86 w sprawie oddania użytkowania wieczystej nieruchomości stanowiącej własne gminy Czeleń oznaczonej numerem działu 75-32, a w 6 o powierzchni 100 7 metrów kwadratowych po ustaleniu przelewu ulicy Grodzieckiej na rzecz wspólnych użytkowników wieczystych działek 75 przez 13, 75 przez 61, a tuż na 6, będących odzielani lokali mieszkaniowi położonych w miejscu wspólnoty mieszkaniowej Grodziecka 42-51 w Czelasie. Opinia komisji pozytywna, 7 głosów za. Czy Państwo radni macie pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję. 18 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały o numerze 88 w sprawie oddania. Przepraszam, bo coś się nie nałożyło. Projekt o numerze 88 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawy nieruchomości lub ich części oznaczonych numerami działek 210 przez 3, 210 przez 6, 210 przez 28, 210 przez 29, 210 przez 30, 210 przez 31, 210 przez 36, 149 przez 2, 150 przez 2, 151 przez 2, 152 przez 2, 153 przez 2, 154 przez 2, 161 przez 4, 161 przez 6, 162 przez 2, 163 przez 2, 164 przez 2, 165 przez 2, 166 przez 2, 167 przez 2, 168 przez 2, a tuż mamy 12 łącznej powierzchni około 11 060 metrów kwadratowych położonych przy ulicy Szpitalnej ulicy Kombatantów w Czeladzi na okres 25 lat z przeznaczeniem pod targowisko oraz parkingu. Pozytywna opinia Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej. Czy Państwo radni macie pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę. Pan radny Kamil Kowalik, a później pan Stanisław Starek.
Dziękuję. Ja proszę Panie Burmistrzu o dyskusję o tym, o co tutaj chodzi, bo nie wszyscy radni są członkami komisji
przewodniczącej. Oprócz czego?
Oprócz opis tej sytuacji, o czym tutaj mówimy, jaki jest plan, jak on będzie realizowany, jak to jest, jeżeli w tym udział wyciągnę. Dobrze?
Nie chodzi o techniczne szczegóły, tylko raczej co tam ma być, jak to ma być.
O ogólny zarys.
Szanowni Państwo, tak jak wspominałem na komisji, przeprowadziliśmy, można powiedzieć, debatę tutaj nawet publiczną razem z przedstawicielami kupców, którzy negatywnie jakby oceniali, jak również część radnych negatywnie oceniała moją propozycję, aby te grunty, które przygotowaliśmy pod targowisko i parkingi, abyśmy je przekazali w formie wkładu do tworu, który miał być partnerstwem publiczno-prywatnym. Padły wtedy głosy, które sugerowały, że najlepszym rozwiązaniem, najbardziej sprawiedliwym będzie wyłonienie dzierżawcy, który na tym naszym dzierżawionym terenie wybuduje targowisko, halę targową, jak również parkingi. Po takiej wewnętrznej debacie tu wśród kierownictwa postanowiliśmy pójść raczej w tym kierunku. No i oczywiście ta decyzja zapadłaby o wiele wcześniej, gdyby nie fakt, że nam zakwestionowano uchwałę dotyczącą planu, zmiany planu zagospodarowania tego terenu. To odwlekło w czasie no, ten moment podjęcia decyzji, w którą stronę idziemy, ale tę decyzję podjęliśmy. Bardzo się cieszę, że na Komisji Rozwoju, na której omawialiśmy, również słowa były takie potwierdzające słuszność tej decyzji. Także po uzyskaniu zgody, podjęciu uchwały przez Państwa, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, głosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy targowiska łącznie z parkingami. Przetarg będzie łączył ze sobą dwa elementy, czyli cenę za dzierżawę gruntu i no, konieczność przedstawienia projektu, jak to ma wyglądać, bo chcielibyśmy, żeby to była też wizytówka naszego miasta, żeby to był obiekt estetyczny. No i oczywiście w wyniku przetargu będzie oceniana i ta pierwsza część dotycząca, co to ma być, ta druga część, kto zaproponuje najlepszą cenę. Wydaje mi się, że to jest najbardziej przejrzyste i Mam nadzieję, że wyłonimy wykonawcę, który jeżeli się uda, to jeszcze w tym roku, a jeżeli nie, to na wiosnę przyszłego roku rozpocząłby tą inwestycję. No i w końcu zakończylibyśmy serial dotyczący likwidacji tych starych targowisk, które szpecą nasze miasto. Będziemy się teraz razem z prawnikami przygotowywać do stworzenia tych zasad wyłonienia wykonawcy. Myślę, że w ciągu miesiąca to się dokona. Spotkam się z kupcami, przekażę im tą informację, żeby też ten miesiąc czasu mieli na to, żeby ewentualnie przygotować wstępną koncepcję, którą potem trzeba będzie udokumentować już konkretnym projektem. No i oczywiście ogłosimy to publicznie, bo być może znajdą się jeszcze inni chętni, którzy by chcieli realizować te zadania. Chcielibyśmy, żeby to było zrealizowane najpóźniej na wiosnę przyszłego roku, a jeżeli się uda, to jeszcze w tym roku. Tyle ja mam do dodania. Czy pani coś z tych technicznych elementów? Jeżeli było jakieś pytanie, to bardzo proszę.
Nastanowił się trzy, panie burmistrzu. Na tym spotkaniu na komisji był prezes Stowarzyszenia Centrum Kupców, pan Sibek, czy nie? Chciałem poznać jego.
A dlaczego miałby być? Przepraszam. No nie, oni wyrazili tutaj wolę publicznie, że chcieli, żebyśmy wydzierżawili ten teren, że to będzie najwłaściwsze, więc uznałem, że ich opinia została wzięta pod uwagę i nie miałem potrzeby zapraszać.
Czy powinni być zadowoleni z tego rozwiązania?
Nie wiem, to nie. No zadowolony jestem ja i mam nadzieję państwo, że rozstrzygnęliśmy bezkonfliktowo ten problem. Oczywiście to już przeżywaliście państwo wiele razy na tej Radzie, że jak się poszło w ich stronę, to się okazało, że też jest niedobrze. Być może tak się stanie i tym razem, tego nie mogę gwarantować, ale państwo wszyscy jesteście świadkami, bo ta dyskusja toczyła się tutaj przy wszystkich, jesteście świadkami tego, że taka była intencja również kupców, żeby jeżeli już, to żeby to było na zasadzie dzierżawy. No i myślę, że wychodzimy im naprzeciw.
Dlatego właśnie panie burmistrzu go zapytałem.
No, ale to ja nie mogę odpowiadać za ich odczucia.
Dobrze, a takie drugie pytanie techniczne, jeżeli już projekt powstanie, inwestycja zostanie zrealizowana, jaki będzie podział obowiązków przy zarządzie tą nieruchomością, tym parkingiem, tym budynkiem, kto będzie się tym zajmował?
Tak jak przy każdej dzierżawie. My tylko skasujemy pieniądze za dzierżawę, a reszta już jest po stronie dzierżawcy. No. A jakby to pan sobie inaczej mówił? No nie, ale to jest tak oczywiste, że aż się dziwię, że pan się o to pyta. No. Dzierżawny grunt i tylko kasujemy pieniądze za dzierżawę. I to jest taka nasza rola.
Dziękuję. Bardzo proszę pana zostać zapisanej.
Ja chciałem wyrazić satysfakcję, bo też tutaj wnioskowałem do prawda takie rozwiązanie. I to rozwiązanie nie chodzi o to, żeby był satysfakcjonowany nasz kursy czy kogokolwiek innego, tylko żeby był satysfakcjonowany nasze miasto. To jest podstawowa sprawa. Dla miasta to rozwiązanie na pewno nie będzie najlepsze, a czy to kursy wybrają, czy w ogóle się zgłoszą do tego przetargu, to nie wiemy, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, żeby ten przetarg się odbył, żeby ktoś go wygrał, czy potem to miasto miało z tego korzyści. Natomiast mam pytanie szczegółowe dotyczące zapisów i warunków przetargu. Mianowicie, ktoś, kto ten przetarg wygrał w oparciu o lepszy projekt, o lepszą, lepiej złożoną ofertę, ten ktoś wybuduje tam nieruchomość, ponieważ wybuduje tam jakiś budynek. Czy warunki przetargu przewidywać będą, że ten budynek po 25 latach, czyli po okresie zamknięcia, zakończenia tego przetargu, bo w warunkach uchwale jest napisane na 25 lat, co się stanie? To przechodzi na własność gminy, czy ten szczegół jest przez państwa zaproponowany?
To już leży po stronie tego, który wydzierżawia, czyli mojej, jak również dzierżawcy, gdzie strony się umawiają, na jakich zasadach przyjmują sposób realizacji tego zadania, więc tutaj będą prowadzone negocjacje, jak będzie rozliczany nakład po tych 25 latach. No, będzie to przedmiotem negocjacji, ale ja przy tym oczywiście będę się wspierał prawnikami, a dbając tylko o to, żeby to było zgodne z prawem, z przepisami, będę starał się wynegocjować jak najlepsze warunki umowy z dzierżawcą. Także o tych szczegółach państwo wszyscy się dowiedzą publicznie, bo będą przedstawione na tak powiem, w internecie warunki, także o tym przekażę i być może na następnej sesji, jeżeli będzie taki moment, czy na komisji, przedstawię te ewentualne warunki, z którymi my idziemy, ale zawsze to jest umowa dwustronna. No ten, który będzie dzierżawił, też chce zabezpieczyć swoje interesy, żeby nie było tak, że zmieni się władza i też powiemy, już panu dziękujemy, a on zainwestował pieniądze. Więc tutaj będzie to przedmiot negocjacji przy współpracy prawników, zapewne naszych, jak również prawników z drugiej strony. Proszę, proszę bardzo, pani naczelnik chciała zrobić.
Ja chciałabym zgłosić taką informację, że w umowie nie może znaleźć się taka informacja, że po 25 latach założył grunt, przechodzi na własność tego, który budował nieruchomość.
Nie grunt, nie
chodzi o powierzchnię, przechodzi na... Zgodnie z tym samym, że czyli do kogo grunt tego budynek. Właściwie taki jest ogólny przepis.
Panie Państwo, chodzi o to, że czy osoby prywatne będą zakładały sobie 25 lat okresu dzierżawnego i to jest tyle, na które podpisuję umowy między. 25 lat to jest okres wystarczający do tego, żeby dany budynek, który tam powstanie, oparty o projekt, który zostanie zatwierdzony i zaklasyfikowany, żeby się to w zupełności zamocowało. W związku z czym według mnie korzystnym rozwiązaniem z zapisem przy warunkach przewagi pewnie będzie to, że po 25 latach, czyli po zakończeniu okresu dzierżawy, nieruchomość przechodzi na własność gminy. Nie mówię o
nieruchomość budynkowa, dobrze.
Mówię o budynku. Sugeruję tego typu rozwiązania.
No ja mówię, przedmiotem to będzie negocjacji, bo oczywiście druga strona może chcieć zwrotu nakładów, ale tak jak pan się zasugerował, przeważnie po tym 25 latach amortyzacja już jest całkowita i wtedy nie ma mowy, ale no to wszystko jest, trzeba ze stronami tą umowę negocjować.
Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. To jest odpowiedź 88. Dziękuję. 19 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, punkt 3.11 to jest uchwała o projekcie o numerze 89 w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów komisariatu Policji w Przyrodzie. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Wstępu do tego projektu. Przedstawię nam na początku wprowadzanie tego porządku obrad, ale jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Pan Stanisław Pisarek, bardzo proszę.
Już jestem proszony, żeby przestać, ale to jest istotne, chociaż władzę finansową wydaje się z punktu widzenia 120 milionów budżetu i 6 tysięcy złotych. Niemniej jednak, jeżeli decydujemy się na to, żeby z jednej ramach innej jednostki budżetowej Rzeczypospolitej, my jesteśmy jakąś tam gminną jednostką, płacić, sprzedawać pieniądze komuś, to jest opłacanie z funduszu z budżetu państwa w ogóle, to według mnie mogłoby to być troszeczkę rozszerzone, bo zastanawiam się nad kryteriami i nad wskazaniem tych osób. Czy to będzie wskazane przez komendanta, czy przez tegoż komendanta powiatowego, czy przez tutaj na środek miejscowego. Nie znam dokładnie struktury, ale nie wiem, ilu komisarzy jest w naszym komisariacie zatrudnionych. I mnie taka inicjatywa się podoba, ale cieszyłbym się bardzo, gdyby ona była powiązana z jakimś ruchem naszych mieszkańców. Nasi mieszkańcy znają naszych policjantów, to są nasi dziennicowi. Fajnie byłoby, gdybyśmy to zrobili troszeczkę inaczej. Nie na zasadzie, że dajemy 6 tysięcy złotych komendantowi do dowolnej dyspozycji, o której tak naprawdę nie mamy pojęcia, ale gdybyśmy na przykład ogłosili go w Przyrodzie, czy gdzieś raz w roku, tutaj Urząd Miasta, radni, czy burmistrz miasta Przyrodzie, najlepszemu, czy pięciu najlepszym policjantom daje nagrodę od miasta Przyrodzie. Czyli mieszkańcy, głosujcie, pokażcie, którego dzielnicowego lubicie i za co, a nie tak, że tak dalej, i tak naprawdę nie zaproponujemy kto, na jaki sekundę radzie na zewnątrz.
Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Głosujemy. Projekt o numerze 89. Dziękuję. 17 za, 2 głosy wstrzymujące, nikt nie był przeciwny. Uchwała została podjęta. uchwały o numerze 90 w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w mieście Przelaś. Tak jak wspominałam, wprowadzamy tego projektu uchwały Wydział Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego. Zakwestionował pewne kwestie przyjęte wcześniej uchwałą projektem utworzenia budżetu obywatelskiego w mieście. Te na nasz wniosek wnioskowaliśmy o to, abyśmy mogli wprowadzić te zmiany, o których Nadzór wspomniał. Te zmiany zostały wprowadzone i projekt uchwały jest dzisiaj Państwu przedstawiony do podjęcia, tak abyśmy mogli ten budżet obywatelski realizować na następny rok. Jest sprawa bardzo ważna. Pani Irena, bardzo proszę. Tak, już poprosimy Panią Burmistrz, tak króciutko.
Proszę Państwa, wspólną kwestią poprzedniej uchwały był wiek osób, które zgłaszają wnioski i głosujących. No niestety nie mamy prawa ograniczać tego wieku. Pan był wiek 16 lat, tutaj jest wykasowany ten punkt 1 i 3 właśnie z tego paragrafu o głosowaniu, czyli tu nie ma w ogóle wskazań wiekowych. Został usunięty również rozdział 7, który mówił o edukacji, promocji i informacji. Zdaniem organu nadzorczego te zapisy wykazywały po prostu były poza uprawnieniami tejże rady i wykraczały poza ustawę. Także ten rozdział cały 7 został wykasowany. Czyli można powiedzieć, że noworodcy mogą głosować.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pana radny Stanisław Pisarek.
Podczas ostatniej sesji ja proponowałem zmianę. Wówczas pan radny Kita powiedział, że to jest niemożliwe, ponieważ to dotyczy, wymagałoby przesunąć budżet. Mam pytanie, czy w związku z tym, że nie jestem do końca zorientowany, przyznaję się, to pewnie niekompetencje, ale w związku z tym proszę o wyjaśnienie, także racji prawnego. Czy w tej chwili głosowana uchwała dotyczy budżetu obywatelskiego w ogóle, na przyszłe lata, na rok 2017, na rok 2016? Bo jeżeli gdyby rzeczywiście dotyczył roku 2016, to tutaj musiałoby to wymagać zmian w budżecie, to oczywiste. Natomiast gdyby to dotyczyło lat przyszłych, wówczas to, że pan Kita wtedy tak zbił mój projekt zmiany, to byłoby troszeczkę nieładne. Proszę odpowiedź.
Ja zaraz oddam panu radnym głos, ale powiem tylko tak. Proszę Państwa, myślę, że wszyscy radni to wiedzą, że każdą uchwałę, jaką podejmujemy, jest ważna od momentu podjęcia aż do momentu, kiedy ta uchwała zostaje zmieniona czy uchylona. I ona jest ważna. I tak pan powiedział, czy na najbliższy rok, czy na następne. Jeżeli byłoby na następne, to także na ten rok, czyli obowiązywałaby i teraz, i później. Ale ja dam jeszcze pan zaraz, pan zadośćuczynić, bardzo proszę.
Zgodnie z treścią tej uchwały, myślę, że rzeczą nie budząca wątpliwości, że ona będzie obowiązywać od momentu wejścia jej w życie, czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. I od tego czasu będzie prawem obowiązującym gminy Przelaś. Czyli dotyczyć będzie wszystkich czynności, które będą objęte tą uchwałą od momentu wejścia jej w życie, zgodnie z paragrafem 6. Od dziś na przyszłość do momentu, do którego, tak jak pani powiedziała, pani przewodnicząca, ta uchwała nie zostanie uchylona bądź zmieniona w jakiś czas.
Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz, proszę.
No, mam tylko nadzieję, że pan radny wie, że na ten rok budżet już jest ustalony i realizowany i są wybrane projekty, bo zawsze przygotowujemy, wygłosujemy w danym roku na następny rok. Także ten nowe zasady będą obowiązywały przy wyborze kolejnych inwestycji na 2017 rok.
Bardzo proszę pana
Zarek i pan Maria. Ja wnioskując to miesiąc temu, zacznijmy z następującego porównania. W większości znanych miast budżety obywatelskie są na poziomie znacząco wyższym niż w Kłodzku. W Sosnowcu chyba jest 1%, jeżeli nie 2, a są miasta, czy bądź gminy w Polsce, które mają nawet 3-4% budżety obywatelskie. Stąd też był mój wniosek, żeby ten budżet obywatelski zwiększyć. W kontekście rosnących dochodów miasta dałoby nam generalnie większą kwotę i dało więcej pieniędzy po to, żeby mieszkańcy mogli zadawać pytania. Natomiast jeżeli istotną rzeczą jest, że w tym roku tego nie jesteśmy w stanie zmienić, uchwała będzie obowiązywała, ten rok jest zresztą zamknięty. Natomiast w związku z tym bardzo proszę pana. przygotowanie wniosku zmieniającego tylko ten jeden punkt przed tym, kiedy będziemy decydować o budżecie roku przyszłego.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Maria Kita.
Pani Przewodnicząca, mówię do Pana Radnego Stanisława Piszarka. Chciałem, jakby Pan troszkę sprecyzował, bo parę razy Pan powiedział moją stronę, nie za bardzo wiedziałem, o co Pan chodzi. Bardzo proszę.
Bardzo jasne. Ja zaproponowałem wówczas zwiększenie tego budżetu o 0,5%, natomiast Pan powiedział, że wniosek nie może być głosowany, dlatego, bo musiałbym zaproponować zmiany w budżecie. Jak się okazuje, nie. No jak się okazuje, nie, bo tak naprawdę na ten rok budżet jest już rozdzielony, natomiast jeżeli chodzi o przyszły, to właśnie przed chwilą wyartykułowałem prośbę do Pana Burmistrza, żeby rozważyć przygotowanie takiej zmiany i żebyśmy mogli się zastanowić, czy w roku 2017 przeradzianie wydadzą 0,5% naszego budżetu, 3%, a może nawet
2%. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania, proszę wyłączyć mikrofon, jeżeli Pan już chce. Są jeszcze pytania jakieś do projektu uchwały? Nie,
to jest ten głos. No i jeszcze pani Irena. Chciałam zapytać pana burmistrza, czy w związku z tym, bo troszkę nam się to opóźniło, czy zdążymy w tym roku wdrożyć całą procedurę, jeśli chodzi o budżet obywatelski 2017 rok, łącznie właśnie ze składaniem projektów
i tak dalej? Potwierdza pani burmistrz zawiła, że tak, że zdążymy.
Jeżeli znowu nie będzie uchylone.
Jeżeli nam znowu tego nie uchylą. Tym bardziej, że proszę Państwa, przymierzamy się do kupna programu, który umożliwi głosowanie przez internet, więc być może to organizacyjnie nam też ułatwi. Także myślę, że to tak.
Miejmy nadzieję, że zostanie ochrona wszystkie uwagi, które nam są skierowały pod adresem tej uchwały, zostały poprawione. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Projekt numer 90. Dziękuję. 18 za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejnym punktem są interpelacje i wnioski radnych. Do interpelacji zgłosiło się 4 radnych. Bardzo proszę, Pan Stanisław Pisarek.
Panie Burmistrzu, do Pana się wracam. Otóż mamy w tej chwili sytuację, w której kończy się kampania wyborcza w związku z wyborami uzupełniającymi Sejm nr 17. Chciałem zadać pytania dotyczące udziału miasta w kampanii Pana Wierzchowskiego, który jak wiadomo jest, występuje w komitecie, wnosi Państwa nazwisko. Bo Panie Burmistrzu, Pan jest sportowcem, ma Pan w swoim życiorysie na Pan ten epizod sportowy i pojęcie tak zwanej czystej gry nie jest Panu obce. Mam wrażenie, że w przypadku kampanii Pana Wierzchowskiego to pojęcie czystej gry zostało złamane. Najpierw zaczęło się od turnieju Mini Euro, który zaangażowany był, która Pani Burmistrza zabiła, który zaangażowany był w szkoły podstawowe, przerazi, z którego nakręcono piękny telebim. Ten turniej zorganizowany 2 tygodnie przed wyborami, notabene na stadionie, który leży na terenie okręgu 17, nosi, był to turniej o wybory prezesa Wierzchowskiego. Zadziwiający z jego okoliczności, prawda, wybory za 2 tygodnie mamy Puchar Wierzchowskiego. W związku z czym mam następujące pytanie. Czy kiedykolwiek, czy taki turniej, kiedy ten turniej piłkarski Mini Euro został ujęty w planach organizacyjnych i finansowych miasta Szczecin? Drugie pytanie, czy od początku ten turniej, jeżeli był od początku planowany, czy od początku był planowany jako turniej o górę prezesa Wierzchowskiego? Po trzecie, czy kiedykolwiek wcześniej w Przeradzie były organizowane podobne turnieje i one również nosiły, były to turnieje o puchar jakiegoś tam prezesa Strzelackiego Stowarzyszenia Strzelackiego. Po czwarte, kiedy szkoły i inni uczestnicy turnieju otrzymali informację o tym, że ten turniej będzie i że będzie nosił imię, znaczy, że będzie to turniej o Puchar Wierzchowskiego. I po piąte, wreszcie, dlaczego podczas niczelarzy, kiedy w trakcie na przykład 45-minutowego oczekiwania na zespół formacji niezwykłych skawów na telewizji twarz Pana Wierzchowskiego pojawiała się z regularnością co kilka minut. Podpisem prezes Wierzchowski, Puchar Wierzchowskiego i tak dalej. to po prostu hali. Dowiedziałem się, że jutro będzie dokładnie po tym 17 miejski festyn na nowo wyremontowanym placu zabaw dla dzieci i dokładnie po tym 17. Znaczy, to akurat jest dla wszystkich kandydatów. Wszyscy kandydaci tam będą mogli przyjść i się prezentować. No ale takie to jest dziwnie. No, proszę o odpowiedź na te pytania, a niekoniecznie z tej chwili, panie burmistrzu, bo no, po prostu ja się aż boję. Wie pan, jeżeli w przypadku jednego kandydata, który startuje z komitetu wyborczego, noszącego pańskie nazwisko, to aż się boję, co będzie za dwa lata. Co będzie za dwa lata, kiedy staniemy szklanki rzeczywistych wyborów we wszystkich okręgach. No i pan, wie pan, dysponując aparatem miasta, urzędników, burmistrzów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to chyba nie ma takiej. Na marginesie powiem, panie burmistrzu, że ja od kiedy cyklicznie, bo ja tą działalnością polityczną się raz zajmuję, wchodzę do niej, potem się zniechęcam, bo mi się nie podoba i potem znowu gdzieś się zatrzymam, podejrzewam, że teraz to moje wejście z jednym z ostatnich się starzeje. Ale ja od 20 lat, czy od 30, od czasu, kiedy po raz pierwszy pobudowałem zostać posłem Rzeczpospolitej, zawsze marzyłem o tym, żeby reprezentacja rządząca danym miastem, danym okręgiem, Polską, przypominała reprezentację na przykład w piłce naszej. Bo w takiej reprezentacji my nie mamy problemu z wyborem najlepszych obiektywnie niezależnie od tego, z jakiego klubu są. Natomiast w przypadku polityki niestety ciągle wybieramy ludzi, którzy albo z jedną grupą, albo z drugą. Nie kierujemy się sprawami merytorycznymi, nie kierujemy się sprawami kompetencji, tylko po prostu idziemy po swoje. I panie burmistrzu, bardzo prosił, żeby może się radzi zbudować troszeczkę inaczej. Bo ten przykład pana Kieszykowskiego w tej chwili, tak wyraźnego wsparcia miasta, jest po prostu nieładny.
No cóż, to pana ocena jest, wie pan, no tak to się składa, że jak burmistrz, czy prezydent państwa, czy burmistrz, czy rząd gdzieś organizuje coś i jedzie, a zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, to zawsze to się niestety przypisuje, że jest to element kampanii wyborczej, no to już tak było, jest i będzie, chyba na to nie ma rady, bo życie gminy trwa przez 4 lata, przed kampanią, po kampanii, w środku kampanii i na koniec kampanii, czy na koniec kadencji. I w tym przypadku tak jest. Natomiast odnosząc się merytorycznie do pana zastrzeżeń, więc MOSiR organizował już mini mundial z tego czasu, organizując to dla miast ościennych. Uczestniczyło w tym bodajże 24 drużyny, jakby Mistrzostwa Świata. Organizował to bodajże jeszcze w poprzedniej kadencji również klub sportowy CKS, który Mateusz Cichon działał, bo on jest takim motorem napędowym tego działania z punktu widzenia MOSiR-u. I w tym roku również zaproponował, żeby taki turniej zorganizować i ten mini turniej miał obejmować młodzież i dzieci z miast sąsiednich z całego województwa. I na moją prośbę zorganizowano ten turniej nie dla dzieci i młodzieży ościennych miast, tylko dla dzieci i młodzieży naszych szkół. Jestem dumny i przeszczęśliwy, że tak to pięknie wypadło. Wzięło w tym udział 1600 dzieciaków, wszystkie zadowolone, przeszczęśliwe. Przyszedł pan prezes Górnika, Dariusz Pieczykowski. Jest, jak zakładam, jak przymiarki były do tego mini turnieju, to jeszcze nikt nie wiedział o wyborach, że on by chciał ufundować puchary dla tych dzieciaków. No i wie pan, myślę, że jakby przyszedł inny kandydat, to dla czystości sprawy byśmy się zgodzili, żeby inny kandydat również ufundować medale czy jakiekolwiek inne. Bo pan przyszedł, to zapewne też taka możliwość by była. I on wykorzystał moment, żeby takie puchary ufundować, stąd, a miał podstawy, że tak powiem, bo jest prezesem Górnika Piaski, a więc instytucji, która wiąże się ze sportem. Więc ja myślę, że ta sprawa nie budzi żadnych wątpliwości, tym bardziej, że dotyczyło to przecież dzieci, które tak de facto nie chodzą do głosowania, tylko dorośli, a odbywało się to w czasie zajęć lekcyjnych, więc dorosłych tam specjalnie nie było. No, więc tyle mam do powiedzenia panu w tej sprawie. Piknik, który się odbywa na tym terenie, rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, mogą wykorzystywać wszyscy, którzy tam będą. Oczywiście ja nie pozwolę na jakąkolwiek politykę ani panu Dariuszowi Pietrzykowskiemu, ani komu innemu, ale jak tam ktoś się pokaże, przyjdzie, przejdzie, to ja oczywiście nie będę miał przeciwko temu. No także niestety, no wie pan, takie życie, że ten, kto akurat zarządza, to zawsze będzie podejrzany o to, że coś tam jest nie tak. Myślę, że gdyby pan na moim miejscu było identycznie. Proszę bardzo, pani burmistrz chciała, że pewnie będzie.
Bardzo proszę, panie radny, kiedy my z panem Cichoniem organizowaliśmy ten mini euro, to był czas, kiedy żył jeszcze pan Gabroński, w ogóle nie było mowy o jakichkolwiek podatkowych wyborach. To był czas, kiedy kończył się pierwszy semestr i organizowaliśmy pracę na drugi semestr pod względem sportu, uroczystości, kalendarza, imprez, w ogóle w mieście Czeleć. Także ja tutaj nie poczuwam się do takiego faktu, że został on zorganizowany na cele wyborcze. To jest do udowodnienia, my mamy dokumenty na to, że mini euro i rozmowy na ten temat toczyły się wcześniej.
Dziękuję bardzo. Pan Stanisław
Pisarek. Ja bym chciał dokładnie pytanie też na telewizji. Kwestia samej zmiany nazwy, czyli ja po prostu poproszę o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na te pytania, które zadałem. Natomiast sprawa druga dotyczy tej książki, która jest przemówiona, to proszę o informację, w jakiej wysokości było dofinansowanie z związku. Ile to pieniędzy kosztowało?
Jeżeli się nie mylę, to 4000 zł. Jeżeli się mylę, to na piśmie dam inną odpowiedź, ale myślę, że 4000 zł. Zwrócił się Uniwersytet Śląski za pośrednictwem autorów o to, abyśmy dofinansowali tą książkę. Uzyskaliśmy chyba w zamian za to bodajże 100 egzemplarzy, które są w dyspozycji biblioteki. Biblioteka je sprzedaje, a część jest przeznaczona na nagrody, jak również dla Państwa, żebyście jako radni mieli też świadomość, co się wydaje w naszym muzeum.
Dziękuję.
Pan nam od tej książki pytanie wystawić 100 egzemplarzy,
ale nie ma tam.
Nie,
wynika, że ta książka była drukowana w drukarni cyfrowej. A drukarnie cyfrowe to jest maksymalne nakłady 200 egzemplarzy. Mamy dokładnie potem, bo przestanie też nie wykupić. Wykupowaliśmy 200 egzemplarzy, 120 razy, a nie 4000.
Nie wiem dokładnie. Ale nie był to jakiś nadzwyczaj duży nakład i też Państwo nie wie, że zwrócili się autorzy do mnie, czy byłbym skłonny oczywiście za pośrednictwem muzeum dofinansować suplement do tej książki, który uzupełniłby jeszcze o pewne fragmenty, które udało się odkryć i proszą nas o 2000 na przyszły rok. Ja myślę, że to są takie tego typu książki, które warto, żeby powstawały, odkrywały naszą historię. No i wydaje mi się, że najtańszym kosztem, bo autorom de facto nie płacimy za ich pracę merytoryczną nad tym zdarzeniem, tylko nad częścią wydania wydawnictwa, nad kosztami części wydawnictwa, także wydaje mi się, że tu nie ma bardziej opłacalnej inwestycji, jak właśnie ta za odkrywanie naszej historii.
Dziękuję. Pani Milena Owczak, bardzo proszę.
Nie wymyślimy z taką prośbą. Chodzi mi o park, ten stary park pomiędzy 21 listopada a 7 wsiała. To są stanowa za polana po prostu. I te trawy w tej chwili kwitną. I no, tam jednak ponieważ jest to park pomiędzy dwoma osiedlami, tam naprawdę jest dużo ludzi, gdybym mogła prosić po prostu o jakieś przeskoczenie.
Proszę bardzo.
Bardzo proszę, Mogę? Burmistrz. Proszę Państwa, jesteśmy w około 3 dni przed przetargu na głoszenie zielonym miejskim. Jak Państwo widzieliście, mieliśmy pewne problemy, ponieważ poprzedni wykonawca niestety nie wywiązywał się ze swoich prac, w związku z tym umowa została zerwana. Został zobowiązany do zapłacenia kary umownej. W związku z tym musieliśmy przystąpić do kolejnego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie już nastąpiło. Najprawdopodobniej w poniedziałek.
pozostałych firmach chodzi, także będziemy w pierwszej kolejności prosić te, oczywiście wszystkie banki, ale w pierwszej kolejności te, gdzie nic się nie działo. Także prosiliśmy Państwa o wyrozumiałość, to niestety w takiej sytuacji jesteśmy postawieni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To wszystko Pani Rada. Pani Rada, bardzo proszę, Pani Rada Patrycja Juszczyk.
Tak, pierwsza sprawa, z którą się zwracam, dotyczy prawnika, za którego odpowiedzialny jest najprawdopodobniej MOPS. To jest wykładna teraz prawna świadczona w MOPS-ie przy ulicy Zwycięstwa. Gdzieś tak, gdybyśmy mieli liczyć, załóżmy 10 obecności w przeciągu, nie wiem, pół roku, to ten pan się zjawił może dwa razy. Także potwierdzają też pracownicy MOPS-u, którzy ciągle muszą się tłumaczyć, gdzie ci Państwo są, którzy mają pomagać tym ludziom. Osoby jeżdżą do karty wysłanych dokumentów, bo te dokumenty są zabierane. Ja też otrzymywałam telefony, żebym coś zrobiła w tej sprawie, bo ciągle tego prawnika nie ma. Także zwracam tutaj uwagę na jakieś, nie wiem, może zmianę kancelarii, która świadczy taką bezpłatną pomoc prawną, jakąś weryfikację tego, bo naprawdę nie wygląda to dobrze. Druga sprawa to jest wniosek, który idzie w ślad za pismem mieszkańców ulicy Staropogońskiej z dnia 14 czerwca. Wiele razy rozmawiałam z tymi mieszkańcami, bo zwracają się do mnie o pomoc. Wiemy wszyscy, z jakimi problemami ta ulica Staropogońska się zmaga. Już abstrahując od nierówności beznadziejnej nawierzchni tej drogi, chodzi przede wszystkim o odwodnienie tej ulicy, bo powiem szczerze, dostałam zdjęcia i na pierwszy oka ciężko stwierdzić, czy to jest to zdjęcie rzeki, czy faktycznie drogi, bo naprawdę stan jest przerażający. Więc ja tutaj chciałam tym samym poprzeć też to pismo, tam są podpisy mieszkańców, mieszka tam około 50 osób i co ważne, jest to jedno z najnowocześniejszych osiedli w Czeradzie, więc wstyd troszeczkę, że ta droga jest jaka jest. Myślę, że trzeba by im jakoś pomóc. Ten wniosek dotyczy też zamontowania chociażby tymczasowego oświetlenia na odcinku ulicy Staropogońskiej, ponieważ no, nie świeci tam kompletnie nic, jest po prostu niebezpiecznie. Trzecia sprawa bardzo błaha, ale świadczy dobrze o tym, że jakoś te zachowania naszych mieszkańców zaczynają zmieniać się na coraz lepsze. Zabrakło już worków na wsi odchody w parku Mickiewicza. Także bardzo proszę o uzupełnienie. Tam jeszcze, ciesząc się z tego, że ten przetarg dotyczący koszenia w końcu został rozstrzygnięty, proszę, aby zwrócić uwagę też na park Górnika, czy na park przy ulicy Kościuszki, bo wiele jest zgłoszeń dotyczących tego terenu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Maćkowski.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, kilka kwestii dzisiaj mam. I taką prośbę na początku. Kilka pytań, które tutaj zadałem w deklaracji z podkreśleniem pytań z miesiąca kwietnia, gdyż były to zapytania mieszkańców. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi ustnej. No, nie chciałbym mieszkańców odsyłać do nagrania tej sesji. A protokołu jeszcze nie ma, zresztą nie wiem na ile protokół jest sobie podniać, także zazwyczaj w moich interpelacjach sugeruję, że coś jest interpelacją mieszkańców, że coś odpowiedź pisemną i w tym wypadku jest tak samo. Więc pierwsza kwestia jest to związane z bezpieczeństwem. Ostatnio pytaliśmy mieszkańców o różne kwestie związane z bezpieczeństwem i pojawiły się następujące kwestie. Mieszkańcy zwracają uwagę na potrzebę pojawienia się tak zwanego przeprowadzacza, czy też stopki na ulicy Dwima w rejonie Poczty, szczególnie w godzinach porannych, gdy wzmożony jest ruch dzieci w stronę szkoły. Mieszkańcy zwracają uwagę na konieczność stworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Kombatantów pomiędzy sklepem Mila, Siedem Obradowa, Szpitalu. To jest ten temat, który już poruszaliśmy, ale bardzo duża grupa mieszkańców się tego domaga. Ponadto podnoszą potrzeby likwidacji przejścia uważani za niebezpieczne przy kombatantów przy szpitalnych, czyli tego bliżej szpitalnych. W wyniku przeprowadzenia około 200 ankiet, ponad 85% ankietowanych jest konieczność stworzenia takiego przejścia dla pieszych. Jakie są plany, czy taka aktywność mieszkańców na tym polu może wpłynąć na zmianę przez miasta. Kolejna rzecz. Mieszkańcy zwracają uwagę na potrzeby zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu szpitalna i kombatantów poprzez budowę ronda, co wpłynęłoby na bezpieczeństwo i płynność ruchu. Kiedyś była mowa w dawnych czasach o ewentualnym budowie takiego ronda. Czy jest w tym zakresie jakieś plany?
Tak, powiatowy.
Panie Burmistrzu, jak to powiedzieć? No, mogę odpowiedzieć mieszkańcom, że to jest powiatowe, jeśli pan uważa, że to stosowne, ale z tego czasu, w 2006-2010 miasto przebudowało kompleksowo ulicę szpitalną. Mimo, że była powiatowa, to miała wtedy stosowną umowę, więc no, pan jest gospodarzem tego miasta, ale oczywiście, jeśli pan uzna, że taka odpowiedź jest taka, że to jest powiatowe, to przy takiej odpowiedzi zgodnie z prawem, że to udziela. Kolejna kwestia. Mieszkańcy w budynku przy ulicy Spółdzielczej 2 domagają się naprawy domofonu, który jest od dłuższego czasu nieczynny. Kolejna sprawa. Czy planowany jest remont budynku Staszyka 17? Mieszkańcy też w tym przypadku narzekają na jego niski standard. Ja już wcześniej rozmawiałem na ten temat z panią dyrektor ZBK, więc też bym prosił o jakąś oficjalną odpowiedź. Kolejne 5 pytań, to jest powtórzenie tego, co mówiłem, pytań z maja, nie będę ich czytał, bo są to kwestie związane z tym, że no, chciałbym udzielić mieszkańcom, którzy zwrócili się do mnie w tym temacie odpowiedzi. Nie mam takiej oficjalnej odpowiedzi, a tak mówię, nie chciałbym odsyłać ich do nagrania. No, myślę, że pan burmistrz też nie chciał, żebym odsyłał do nagrania, bo to dla mieszkańców nie do końca fair. I ostatnie pytanie, chodzi też o pytanie związane z poprzednią sesją, o kwestie parkingowe na osiedlu obronowa szpitalna, czy pan przewodniczący odpowiedź, którą otrzymałem, jest niekonkretna. Nie ma w niej jakichś deklaracji, czy chcemy, czy nie. Także prosiłbym o takie rzeczy. Ale bardzo uprzejmie.
Jeżeli można doprecyzować, to ostatnie.
No, pani musi dać wszystko na piśmie, będzie także. Wszystkie pytania mam są na piśmie i prosiłbym bardzo też taką odpowiedź.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, ja po prostu odpowiadając na sesji, odpowiadam tak, jak będzie to ewentualnie w piśmie, może mniej sprawnie niż to w trakcie pisze. I panie radny, zapewne jest to wszystko protokołem, także nie musi pan odpowiadać, nagrywać, tylko wyciągnąć protokołu, poprosić już duże rady, ten wyciąg protokołu przedstawią i wtedy będzie jasne, bo nie chciałbym, żebyśmy tutaj nawzajem utrudniali sobie życie i podwójnie niektóre rzeczy robili. Także na te pytania, które mam odpowiedź na poczekaniu, to wydaje mi się, że bez sensu bym ponownie pisał. Także jeżeli chodzi o te 5 pytań, to proszę sprawdzić w protokole, gdyby tam rzeczywiście czegoś brakowało, to wtedy no, ale wyjaśniam tak, jak na tyle ile byłem w danym momencie. Nie zawsze odpowiedź jest satysfakcjonująca, bo w danym momencie nie powinniśmy wiedzieć więcej. Także będę chciał zgodnie z regulaminem mam prawo odpowiedzieć ustnie i tam, gdzie jest to możliwe, odpowiadam.
Panie burmistrzu, jest można, nie wiem, to można wyśpiewać z mojej strony, tylko protokoły z tej rady, na której głosowałem, czyli właśnie dzisiaj. Więc mieszkańcy musieli wyczekać 2 miesiące. Nie wiem, jaki powód.
Ale czemu dopiero dzisiaj te
protokoły? Ja chciałam tutaj poprawić. Protokoły przyjmujemy, znaczy nawet nie przyjmujemy, ja spotykam, na przykład, państwo uwagę, są do wyroku duże rady. I zanim one trafią, to one są już wcześniej przygotowane.
Ile posesji? Ile posesji jest? Ile? Pani upoznaje, że po kilku dniach jest protokół gotowy.
Wydaje mi się, że protokół, w którym są odpowiedzi na interpelacje, nie jest. Po kilku dniach rzeczywiście jest protokół wyciąg z głosowaniami. Jest to oczywiście też nagranie, ale no, nie jest to protokół, który mógłby mieszkańcy powiedzieć, że na Państwa interpelację jest tu konkretna odpowiedź.
Proszę Państwa, ja też chciałam przypomnieć, że myśmy się też tak umówili, że wszystkie interpelacje, które zadajemy ustnie, są i jest odpowiedź ustna, wtedy nie ma pisemnej. Jeżeli składamy interpelacje pisemnie i chcemy odpowiedzi pisemnej, wspominamy, ale też wtedy burmistrz nie musi odpowiadać na danej sesji, bo też nie zawsze te informacje po prostu są, tak się umawialiśmy. A często się zdarza tak, że jest pytanie ustne z prośbą, jeszcze forma pisemna, chcemy odpowiedzi i ustnej, i pisemnej. To też czas tych pracowników duży rady, bo ktoś to musi przygotowywać, więc my jako radni obecni na sali sesyjnej, na podczas obrad, wiemy, jakie są udzielone odpowiedzi. Naszą rolą radnych jest przekazywanie tych odpowiedzi. Więc myślę, że ta forma, taką to powinno mieć formę. Nie wiem, czemu mają służyć jakieś takie dodatkowe, ale mówię, różne są sytuacje i różne pytania i różne formy Państwo tutaj przedstawiacie. Tylko to proszę pamiętać, że to jest praca pracowników biura rady. Mamy teraz dwóch pracowników i na pewno jest to dla nich spore obciążenie. Więc bardzo bym prosiła o wyrozumiałość i takie usprawnienie tej pracy i biura rady i służb Urzędu Miasta. Dziękuję.
Na niektóre pytania mogę odpowiedzieć, a nie na niektóre odpowiem pisemnie, na tam gdzie nie jestem w stanie. Jeżeli chodzi o wprowadzenie stopki, to jest wydatek finansowy, więc nie jest przewidziany w tym roku, więc w tym roku nie mamy na to środków, żeby zaplanować takie zadanie. Więc można panu powiedzieć, że w tym roku na pewno nie, a w przyszłości zobaczymy. Jeżeli chodzi o przejście czy mili, to mam dobrą wiadomość do mnie również, do nas zgłaszają się, tylko do pana radnego. Takie wnioski bodajże padały już również na sesji wcześniej, także przygotowujemy się do tego, aby rzeczywiście uporządkować, bo potwierdzam, że to przejście jest tam niewłaściwe, niebezpieczne i też naraża ludzi nawet na mandaty, bo przechodzą w różnych miejscach, także planujemy tam wykonać część chodnika, przesunąć całe to przejście dalej, żeby było tak jak należy. Jeżeli chodzi o zmianę organizacji ruchu i rondo, to mówiłem na dzień dzisiejszy, więcej może odpowiedzieć powiat, ponieważ on dysponuje tą ulicą. Natomiast my przymierzamy się do modernizacji i budowy centra przesiadkowego, które uwzględnia również tą ulicę i przygotowujemy się do przygotowanie nowego projektu, bo taki projekt już z tego czasu powstał przed wielu laty i w oparciu o ten projekt i nowe rozwiązania, które chcemy tam przy okazji załatwić, no niewykluczone jest również rondo, ale to jeszcze jest w fazie przygotowań i myślę, że projekt tam nam zaproponuje najlepsze rozwiązanie, które oczywiście będzie uzgadniane z właścicielem drogi, czyli z powiatem. No i zapewne w tym momencie będę mógł odpowiedzieć, czy jest szansa na to rondo, czy może zaproponują nam projektanci jakieś inne rozwiązanie, które będzie stwarzało bezpieczeństwo na przecięciu tych dwóch dróg. Także tutaj musimy poczekać. Prawdopodobnie w tym roku tego projektu nie będzie, dopiero będzie w przyszłym roku ten projekt zlecony. Także jak tylko będziemy mieli informacje na temat proponowanych rozwiązań, to powiadomimy zapewne komisję i ta informacja się rozejdzie, bo będziemy uzgadniali z właścicielem drogi pewne decyzje dotyczące tej sprawy. Jeżeli chodzi o tego typu, proszę Państwa, sprawy jak domofony, to naprawdę nie czekajcie Państwo na sesję, żeby to na sesji powiedzieć i potem gdzieś dopiero odpisywać ludziom. Naprawdę proszę dzwonić bezpośrednio do ZBK, informować, czy też informować mieszkańców, że mają natychmiast zgłaszać takie sprawy, a jeżeli by się okazało, że jest jakaś opieszałość w tych sprawach, to nawet dzwonić i telefonić do pani burmistrz, do mnie, będziemy reagować na bieżąco. Nie trzeba czekać na sesję z interpelacją, takimi drobiazgami. Właśnie krótsze sprawy staramy się realizować na bieżąco, a są dopiero taki drobiazg. Jeżeli chodzi o remont ulicy budynków 317, nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest on w planie remontów, zapewne nie. Natomiast czy będzie w przyszłym roku, to się okaże, ale tu akurat na to odpowiem na piśmie, bo nie jestem w stanie tej odpowiedzi. Parkingi osiedlowe, szukamy wszędzie, gdzie tylko możliwe. Tak jak Państwo wiedzą, teraz robimy parkingi przy na ulicy 17 lipca, będziemy jeszcze robić parkingi na wewnątrz osiedla Nowotki i planujemy również dodatkowe miejsca parkingowe na ulicy Spółdzielczej. W tej chwili jesteśmy w momencie przygotowania projektu przebudowy właśnie ulicy Spółdzielczej i zapewne tam zaprojektujemy tyle, ile tylko możliwe miejsc parkingowych na tym osiedlu, na tym Spółdzielczej, przy ulicy Spółdzielczej, w tej części osiedla. Pan pytał radny też kiedyś chyba na komisji czy na Konradowiczu, gdzieś tam przymierzamy się do, bo tam z tego czasu były takie plany, więc też tam chcę panu powiedzieć, że w tej chwili przygotowujemy projekt zagospodarowania tej części miasta, w którym przewidujemy również parking wielopoziomowy, który byłby jakąś tam ulgą dla całego osiedla, bo wiem, że to jest potężny problem, ale też jesteśmy dopiero w fazie projektowania. No i też szczegółowych odpowiedzi nie mogę udzielić, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że tam przewidujemy sporo miejsc parkingowych dla całego tego osiedla, które tam powstanie zgodnie z przepisami, które dzisiaj mówi, że trzeba półtora miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. No jak również przewidujemy tam parking wielopoziomowy, który by zabezpieczał potrzeby osiedla ogrodowe.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyczerpał się lista wydanych zgłoszonych do interpelacji. Pan radny Kowal.
Chciałbym zapytać, czy Pani Przewodnicząca widzi w systemie, że Pani miga? Zgłaszam żądanie.
Nie widzę.
Ale Pan się poświęci. Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, to chciałbym tylko dwa pytania w temacie, o którym Pan Burmistrz mówił wcześniej. Pan dobrze?
Bardzo proszę.
W Mistrzu to było w parkingu wewnątrz osiedla Nowotki. Który teren?
W pobliżu kolegium Burmistrza Szkoły.
Znaczy ten pomysł z ruch szkolny i szpitalny nie wchodzi w grę?
Ruch szkolny i szpitalny?
Tak. Trzymał się 17 lipca z wewnętrznej strony?
Na razie nie przyjdziemy.
Dobrze. To teraz jeszcze do tego tematu ronda, o którym tutaj wspomniał kolega radny Maczkowski. Może wzorem naszej współpracy powiatowej przy budowie budynku Katowicka 4 i na przykład remontu ulicy Nowopomońskiej, którą dobrze wiemy, że pan burmistrz powiat realizuje. Może też warto pomyśleć o tym rondzie. Z racji tego, że ulica Szpitalna jest ulicą powiatową, a ulica Kombatantów jest ulicą miasta Czerwca, więc myślę, że jeżeli tutaj w przypadku tych dwóch poprzednich podmiotów zamiany inwestycji jest możliwa współpraca, to być może i w tym miejscu da się znaleźć wspólny język. Dziękuję.
Dziękuję panu burmistrzu.
Oczywiście jak najbardziej, jeżeli pan reprezentuje w jakimś sensie powiat, także to przyjmuje tę deklarację, bo tu akurat jeżeli chodzi o szpitalną, to inicjatywa powinna być od powiatu. Natomiast chcę też powiedzieć, że prawdopodobnie to zadanie będzie się dało sfinansować z IT-ów, które przewidują centrum przesiadkowe i w tym przypadku jest konieczna przebudowa. I może uda się ulokować to zadanie w ramach środków unijnych, ale oczywiście każda współpraca w tym zakresie dla mnie bardzo, bardzo mile przyjęta, więc jeżeli taka deklaracja gdzieś tam pośrednio pada, to oczywiście bardzo się cieszę, przyjmuję i będziemy w kontakcie w tej sprawie, bo być może oczywiście wspólnie udałoby się osiągnąć jeszcze lepszy rezultat.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, lista przyłożonych radnych została wyczerpana. Kolejnym punktem porządku obrad jest korespondencja, informacje do wiadomości Rady i ja pozwolę sobie Państwu tylko poinformować, jaka jest korespondencja. Ona jest do klonu, dzisiaj też przedmiotem warunków powodowych, że ktoś się źle poczuł, bo mamy do godziny, więc Państwa poinformuję, co wpłynęło i bardzo proszę, proszę pewnie jak zawsze zapoznania się. Pismo ZTPS-u dotyczące odpowiedzi na skargę złożone przez pana Stanisława Borowickiego do Rady Ministrów. Było to przekazane do CDBS-u ze względu na właściwość. Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z pismem stycznia do końca maja. Miejsca biblioteka publiczna, pismo dotyczące poprawy złożonego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w czerwcu 2015 po sporządzeniu rocznego sprawozdania, a przepisu zaświadczenia, gdy Polska otrzymała informację o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej. W księgach rachunkowych ujęto naliczone kary za niezwrócone przez czytelników w terminie zbiorów biblioteczne za lata 2006-2015, które ujęto na następujących kontach księgowych. Są podane konta, kwoty i tylko jeszcze taka informacja ważna, że zwiększeniu uległ też zysk netto jednostki z kwoty 23 534,08 zł do kwoty 34 385,47 zł. Jest pismo senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tadeusza Grabowskiego, skierowane do pana burmistrza, ale także złożone do rady. W trosce o rozwiązanie problemów lokalnych jako senator RP zwraca się do pana burmistrza o wskazanie obszaru, który jako parlamentarzysta mogę wspomóc miasto. Mamy uchwałę Rady Miejskiej w Wojsławiu Śląskim w sprawie poparcia działań mających na celu tworzenie samodzielnego Śląskiego Instytutu Onkologii. PZZOS, dyrekcja i pracownicy PZZOS w Kędzi składają serdeczne podziękowania na ręce pana burmistrza, pani przewodniczącej oraz Rady Miejskiej w Przelani za podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległości szpitala w Przelani z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wobec zlikwidowanego zakładu budżetowego ZIK Przelani w kwocie 218 577 groszy. Prezydent miasta Jaworzna przedstawia nam tutaj kwestie dotyczące Związku Metropolitalnego i kwestie, które budzą wątpliwości pana prezydenta do zapoznania materiał. Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji miejskiej. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Zamykam 28. sesję Rady Miejskiej.